Serdecznie witamy w naszym studio panią senator Izabelę Kloc i pana Marcina Kozika, radnego miasta Jaworzna.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kontynuujemy nasze rozmowy niedokończone z telewizji Trwam, które dzisiaj były prowadzone o godzinie 18.20. Tematem jest sytuacja w polskim górnictwie. Dziękujemy za telefony, które wtedy państwo do nas kierowali, oglądając te audycje w telewizji. Dzisiaj w radio pragniemy kontynuować właśnie ten ważny temat, jaki jest związany z ostatnimi wydarzeniami w Polsce, na Śląsku, ale ten temat no, nie dotyczy tylko ostatnich wydarzeń. I Śląsk jakby też koncentruje, jak w soczewce, wiele problemów, które dotyczą w tej chwili państwa polskiego i nie tylko gospodarki, bo jeśli ta nowoczesna definicja bezpieczeństwa brzmi właśnie w ten sposób, że jeżeli gospodarczo jesteśmy uzależnieni, albo gospodarkę mamy zrujnowaną, albo idącą w kierunku jakiegoś rozkładu, to znaczy, że nie możemy czuć się całkowicie bezpiecznie. Pani senator.
Tak, oczywiście. Ja wielokrotnie o tym już mówiłam. Mówiłam o tym również przy okazji, kiedy w Sejmie były uchwalane takie strategiczne dokumenty, jak koncepcja zagospodarowania przestrzennego naszego kraju. Mówiłam też o tych dwóch filarach suwerenności gospodarczej Polski. To jest bezpieczeństwo energetyczne, a więc górnictwo z tym związane i z drugiej strony rolnictwo, żywność. Jeżeli to zostanie w jakiś sposób zachwiane, no to w tym momencie obywatele nie mogą się czuć bezpieczni. A dzisiaj doszliśmy w przypadku górnictwa do ściany. Rzeczywiście sytuacja tych wszystkich praktycznie spółek węglowych, bo nawet taka bardzo dobrze prosperująca spółka jak Jastrzębska Spółka Węglowa też już jest na minusie. No, jest to spowodowane między innymi tym, że ona musiała zakupić jedną z kopalń kompanii węglowej po to, żeby kompania węglowa miała pieniądze na wypłaty dla górników. A więc dokonuje się tutaj no, takich różnych przesunięć, różnych sztuczek, różnych takich nawet księgowych takiej kreacji pieniędzy, pieniądza, która w jakiś sposób no jeszcze stwarza te możliwości funkcjonowania kompanii węglowej, ale one już są coraz mniejsze, jeżeli rzeczywiście faktyczny program naprawczy nie zostanie przygotowany. To, co przedstawiła pani Ewa Kopacz 7 stycznia, czyli plan likwidacji czterech kopalń, to taki początek właściwie, można inaczej powiedzieć, to był plan likwidacji właściwie sześciu kopalń, bo te dwie kopalnie były dwuruchowe, a więc sześć zakładów miało przestać funkcjonować na Śląsku, ale tutaj dzięki determinacji górników, ich rodzin, związków zawodowych, ale też również takiej szybkiej, błyskawicznej wręcz reakcji Prawa i Sprawiedliwości, między innymi pana europosła Andrzeja Dudy, który no, jako pierwszy właściwie natychmiast pojawił się w kopalni Brzeszcze, która została kopalnią skierowaną również do likwidacji. Również 12 stycznia cały klub parlamentarny odbył się w Rudzie Śląskiej. Tu też chciałam bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim parlamentarzystom, którzy przyjechali dosłownie z dnia na dzień. Dowiedzieli się z dnia na dzień i przyjechali zewsząd, z każdego zakątka, można powiedzieć, Polski, a więc to ta soczewka Polski skupiła się w tym dniu w Rudzie Śląskiej. Również w Rudzie Śląskiej był pan prezes Jarosław Kaczyński. Spotkał się z górnikami, z pracownikami również administracji, kopalni Pokój. Byliśmy na manifestacji. No, te wszystkie działania spowodowały, że jednak Ewa Kopacz musiała się cofnąć. Chociaż przyjechała butna do Katowic też w momencie, kiedy miał zebrać się klub. Dowiedzieli się wieczorem, bo to już poszły informacje, że klub Prawa i Sprawiedliwości przyjeżdża do Rudy Śląskiej i o godzinie 14 będzie miał swoje posiedzenie i rano okazało się, że również wybiera się do Katowic na godzinę 14 Ewa Kopacz. Czyli można powiedzieć, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony związki zawodowe razem z górnikami, z rodzinami i ten jeszcze to bardzo się cieszę i jestem też wdzięczna mieszkańcom całej Polski za to poparcie, które spłynęło na Śląsk. Jednak trzeba przyznać, że ta propaganda, która była uskuteczniana, która próbowała w taki sposób nachalny skłócić mieszkańców Polski ze Śląskiem, z mieszkańcami tego mojego regionu, bo ja też jestem Ślązaczka, też wywodzę się z rodziny górniczej. Jak już mówiłam, mój dziadek był głównym mechanikiem na kopalni Bolesław Śmiały w okresie międzywojennym. Jestem bardzo mocno związana z tą właśnie kopalnią. No właśnie te działania spowodowały, że jednak rząd musiał trochę ustąpić, co nie znaczy, że ustąpił całkowicie. Bo ja myślę, że zakusy likwidacyjne będą w dalszym ciągu. Dzisiaj wiemy, że już czterej wiceprezesów złożyło dymisję. Nie do końca wiemy, co się za tym kryje. Wiemy, że pani premier znów dochodzi do takiej niespójności w wypowiedziach. Z jednej strony pani premier mówi, że zostały uratowane miejsca pracy i że nie będzie zwolnień, a pan Kowalczyk, jej pełnomocnik, jej zaufany człowiek od górnictwa w tej chwili, mówi, że jednak zwolnienia będą, że są oczywiście przygotowane te kwestie osłonowe i zwolnienia będą, więc też nie wiadomo, komu tutaj wierzyć. Także my teraz jako opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, nasza wielka rola w tym, aby dopilnować tego, aby to porozumienie, które związkowcy wywalczyli, oczywiście w dobrej intencji, też w ochronie tych ludzi przed taką eskalacją tego konfliktu, bo ja sobie nie wyobrażam, co by się stało, gdyby do tego porozumienia nie doszło, jak daleko mógłby zajść ten konflikt. Takie pierwsze symptomy tego, tych prowokacji nawet, bo tutaj też trzeba było się liczyć oczywiście z prowokacjami. Ja nie wiem, w jakim celu te prowokacje były uskuteczniane, ale w Zabrzu przed Domem Muzyki i Tańca była autentycznie przygotowana prowokacja policyjna i nastawanie na zdrowie, nie wiadomo nawet i na życie, bym powiedziała,
kobiet dzieci.
No to już jest po prostu naprawdę skandal z najwyższej półki.
Skandal z najwyższej półki, tutaj odniosę się do słów pani senator. Komu wierzyć? No na pewno nie możemy wierzyć temu rządowi, tej ekipie, zarówno tej ekipie, która była pod wodzą premiera Donalda Tuska, jak i tej ekipie pod rządami premier Ewy Kopacz. To jest rząd, który systematycznie, krok po kroku dąży do tego, aby likwidować polskie górnictwo. A wszyscy doskonale wiemy, jak tutaj sobie siedzimy, że polskie bezpieczeństwo jest wtedy, kiedy bezpieczne będzie polskie górnictwo. Tak? Dzisiaj ponad 90% energii wytwarzane jest z węgla kamiennego. To jest podstawowy surowiec energetyczny naszego kraju i nie ma w najbliższej przyszłości alternatywy dla polskiego węgla. Są oczywiście tutaj zakusy wielkich potentatów europejskich do tego, aby wprowadzać coraz to nowsze technologie energetyczne, aby od tego węgla odstępować. Unia Europejska od dłuższego czasu lansuje taką politykę dekarbonizacji, czyli politykę całkowitej likwidacji węgla, odchodzenia od węgla kamiennego i lansuje energetykę odnawialnych źródeł energii. Tutaj mocno na to zwracała uwagę komisarz Unii Europejskiej pani Conny Hedegaard, Duńka, nomen omen, a bardzo dobrze wiemy, że Duńczycy specjalizują się w budowie wiatraków, w produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Francuzi specjalizują się w energetyce jądrowej.
I to się dotuje.
To się dotuje. Tak, systematycznie to się dotuje. U nas stara się to za wszelką cenę przepchnąć, jak to trafnie zauważyli parlamentarzyści, kolanem. Niestety to się nie uda. Polska energetyka jest energetyką opartą na węglu i tutaj trzeba szukać naprawdę dobrych pomysłów, żeby to wykorzystać. I takim pomysłem, który, szanowni państwo, jest lansowany już prawie od 2 lat. Tutaj głośno mówią o tym politycy Solidarnej Polski, mówił radny sejmiku województwa śląskiego Michał Wójcik, mówiła pani poseł Beata Kępa. że trzeba w Polsce realizować proces, pomysł konsolidacji sektora wydobywczego z sektorem energetycznym. No, szanowny ojcze redaktorze, nie ma lepszej drogi. No, na chłopski rozum, od wydobycia poprzez produkcję energii, dystrybucję i sprzedaż w jednej grupie energetycznej, to jest to, na czym polska energetyka powinna oprzeć swój potencjał. Jesteśmy niezależni energetycznie. Mamy swój surowiec. Nie musimy się nikogo prosić o to, żeby ten surowiec nam sprzedał, prawda? Dzisiaj jest taka sytuacja, że do Polski sprowadza się węgiel z Rosji. Ten węgiel jest oczywiście bardzo szkodliwy dla rodzimego rynku produkcji węgla kamiennego, bo jest to przede wszystkim węgiel słabej jakości, słabej kaloryczności. Węgiel oczywiście tani, ale trzeba zwrócić uwagę, że w Federacji Rosyjskiej węgiel ten, chociaż sprowadzany jest kawał drogi z Syberii, prawda, nie jest tak mocno opodatkowany jak u nas. U nas nakłada się przeszło ponad, jak to mówiliśmy, 30 podatków, tak, na polski węgiel, w tym VAT, który wynosi 23%, w Czechach to jest 21%, w Hiszpanii 21%, a w Niemczech 19%. Mamy najwyższy VAT na węgiel kamienny w Unii Europejskiej.
A dlaczego tak jest?
W Rosji 15.
W Rosji 15, proszę
A dlaczego
bardzo.
Mamy taki duży VAT?
Jeszcze raz powiem, ojcze redaktorze, to jest polityka lansowana przez kraje Unii Europejskiej. To jest chęć likwidacji tego naszego potencjału energetycznego. Mamy być zależni energetycznie od Niemiec, od Francji. I w ten sposób krok po kroku doprowadza się do tego, aby kopalnie węgla kamiennego po prostu w Polsce zlikwidować.
To może takie pytanie, trochę prowokacyjne może, ale Polska bez Śląska. Polska bez Śląska jest krajem jakim? Może to jest, prowokacyjne to jest... trochę, ale bo Śląsk ma węgiel.
Tak.
Mamy zabezpieczone bezpieczeństwo energetyczne. Bez Śląska, bez tego węgla, Polska staje się jakim krajem?
To tak jakby zdrowemu organizmowi po prostu wyjąć serce, prawda? Na Śląsku bije serce gospodarki. Wspominaliśmy o tym, że górnictwo węgla kamiennego generuje jedno miejsce pracy, cztery miejsca w branżach okołogórniczych. To jest ogromny system gospodarczy. Tutaj są maszyny, urządzenia górnicze. To jest naprawdę masa ludzi pracujących w tym systemie, w tym sektorze gospodarki. I ja nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy, aby ten sektor gospodarki po prostu zniknął z dnia na dzień. To jest niewyobrażalne.
No ja też tu się muszę pod tym podpisać. Też sobie nie wyobrażam, żeby górnictwo węgla kamiennego, szczególnie to na Śląsku, miało zniknąć. No niestety taka obawa istnieje pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No Śląsk, perła w koronie Rzeczpospolitej, utarło się mówić. I też trzeba sobie jasno powiedzieć, że Śląsk jest łakomym kąskiem dla wielu.
Dla kogo? Nazwijmy.
Ja myślę, że wszelkie działania takie separatystyczne na Śląsku, które są uskuteczniane, w pewnym momencie one raz się nasilają, raz trochę mniej, ale jednak to są, myślę, działania takie związane z jakimiś obcymi wywiadami, bo ja inaczej tego nie potrafię zrozumieć, jak można prowadzić też na Śląsku taką politykę skłócania nas wewnątrz, Ślązaków. To są działania ewidentnie nie wywodzące się z polskiej racji stanu, tylko jakichś zewnętrznych czynników. Dlatego też ta cała batalia o górnictwo dzisiaj węgla kamiennego, to też jest batalia o suwerenność naszego państwa, batalia o Śląsk, o to, żeby on był polski, żeby był nasz, żeby służył całemu krajowi, ale też trzeba pamiętać, że Śląsk ma też swoje potrzeby. Ja tu będę też apelować do wszystkich o zrozumienie, że ta sytuacja, którą dzisiaj mamy, zagrożenie dla polskiego górnictwa, to mieszkańcy naszego kraju, myślę, już coraz bardziej rozumieją. Ja już dziękowałam tym, którzy poparli te protesty górnicze, ale też trzeba w tej chwili bardzo mocno Śląskowi się przyglądać i działać w taki sposób, aby Śląsk został też dowartościowany. Ja pamiętam takie czasy właśnie za komuny, kiedy to na Ślązaków wskazywano palcem, że to Niemcy, nieprawda, jestem Ślązaczka i w życiu bym o sobie nie powiedziała, że jestem Niemcem. Po prostu to jest takie skłócanie przez ten okres powojenny też wewnątrz, tutaj na Śląsku, to się w tej chwili znów powtarza. Jak gdyby się ta cała sytuacja, to takie znane przysłowie dziel i rządź. To się dzieje. Chce się podzielić nas, Ślązaków, na Śląsku, ale chce się też podzielić Śląsk w kontrze do Polski, czy Polskę w kontrze do Śląska. No my na to sobie nie pozwolimy. My będziemy walczyć o jedną Polskę, Śląsk w Polsce, a naszym bogactwem na Śląsku jest węgiel kamienny, to jest to nasze złoto, które też, można powiedzieć, jest tym skarbem narodowym, który musimy wszyscy chronić. Cała Polska musi dzisiaj patrzeć na Śląsk, by nie doszło tutaj do...
I też można powiedzieć, że wiele
osób... Do swoistego zamachu gospodarczego.
Z Polski znalazło miejsce na Śląsku. Wiele osób z Polski też, z Polski w sensie, że przyjechało na Śląsk i tam dostało miejsce pracy.
Oczywiście miejsce pracy, ale też trzeba przyznać, że Ślązacy są ludźmi gościnnymi. Ja wiem to z wielu informacji, z wielu spotkań, rozmów, że ci ludzie, którzy przyjechali na Śląsk w określonym okresie, kilka było tych fal, pierwsza powojenna, to po prostu spotkali się z ludźmi, którzy przyjęli ich gościnnie i myślę, że się wszyscy razem dzisiaj na Śląsku dobrze czujemy. Jest to nasza ojczyzna, mała ojczyzna.
Ojczyzna Śląsk, tak?
Przypominamy numery telefonów, proszę Państwa, do nas Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Gośćmi naszego programu Rozmowy Niedokończone, przypominam, jest pani senator Izabela Kloc, Prawo i Sprawiedliwość, i pan Marcin Kozik, radny miasta Jaworzna. Sposoby ratowania górnictwa. Taki też temat podjęliśmy w czasie programu w telewizji. Może też troszkę kontynuujmy ten problem, to stwierdzenie i też czekamy już na Państwa telefony.
Ratowanie, jeżeli można, pani senator, ratowanie polskiego górnictwa. Z uporem maniaka rozmawialiśmy na temat pomysłów dotyczących ratowania polskiej branży przemysłu wydobywczego i taką dobrą, sprawdzoną drogą jest droga konsolidacji sektora wydobywczego z sektorem energetyki. Ja przypomnę, że końcem lat 90. w okresie rządów Jerzego Buzka w Jaworznie była kopalnia przeznaczona do natychmiastowej likwidacji. Była to kopalnia uznana za trwale nierentowną. Dzięki połączeniu z tamtejszą elektrownią Jaworzno 3, powstał taki zdrowy organizm, gdzie paliwo energetyczne, jakim jest węgiel wydobywane właśnie w Jaworznie, trafiało do elektrowni, która je później spalała. Tak? Ten pomysł się sprawdził. W 2003 roku do kopalni w Jaworznie doszła jeszcze kopalnia w Libiążu, zakład górniczy Janina. Dzisiaj wspólnie te dwa zakłady tworzą Tauron Wydobycie i dostarczają paliwo energetyczne w wysokości 40% zapotrzebowania dla grupy Tauron. Tak? Natomiast w tym okresie, w okresie, kiedy przechodziliśmy tą restrukturyzację w Jaworznie pod koniec lat 90., był też taki zły przykład tego, jak nie należy przeprowadzać restrukturyzacji. Ja chciałbym tutaj powiedzieć o kopalni węgla kamiennego Siersza w Małopolsce, w okolicach Trzebini, gdzie kopalnię zlikwidowano w sposób haniebny. Tam mieliśmy kopalnię, która miała przygotowane do wydobycia ściany. Przygotowanie tych ścian do wydobycia było nałożone pewne restrykcje, aby tutaj inżynierowie sprostali temu zadaniu. Te restrykcje były dosyć mocno wyśrubowane. Załoga zdała egzamin. No niestety, z dnia na dzień tą kopalnię zlikwidowano. Ta sytuacja wyglądała tak, no jeszcze lepiej niż w Jaworznie, bo bezpośrednio ze ścian wydobywczych taśmociąg szedł z węglem do tamtejszej elektrowni, elektrownia Siersza, która leżała tuż za Miedzą. Dzisiaj tej kopalni węgla kamiennego Siersza nie ma. Natomiast pojawia się inwestor zewnętrzny. Pojawiło się trzech inwestorów. Dwóch z Polski, jeden z zagranicy. Była to firma niemiecka DHL. Ale wygrała firma polska, którą reprezentuje były wiceminister gospodarki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Jerzy Markowski, który jest nomen omen takim naszym śląskim baronem węglowym, który oprowadza te wszystkie spółki zagraniczne po Śląsku, gdzie można fajnie fajnie inwestować i prawdopodobnie ta firma polska, ona się będzie nazywała Kawokaja Siersza Spółka z o.o., zainwestuje pieniądze w sierszy i pojawią się tam nowe miejsca pracy. Czyli to, co nie opłacało się rządowi Jerzego Buzka, dzisiaj będzie realizowała prywatna firma, która będzie z tego czerpała po prostu profity.
I już mamy pierwsze telefony.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy.
Witamy Pani Mario.
Witam Państwa i ojca prowadzącego. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja jak wielu Polaków, jak przeżywam strasznie tę całą sprawę, chociaż niby jestem daleko od Śląska, ale to ja zresztą w nocy nie spałam tej nocy, kiedy ta ustawa została uchwalona. Ja po prostu dziwiłam się, jak pan Sikorski może mówić już za 15 pierwsza, już proszę szybciej. Nawet nie zrobił przerwy. Była na sali pani premier. Ja tego nie rozumiem, jak można tego typu decyzje podejmować po nocy. W ogóle powinna w regulaminie Sejmu i nawet Senatu, bo pani tu senator powiedziała, że jutro o 19 zaczynacie. Zawsze mówiono, że nie można poważnych rozmów nocą przeprowadzać. To człowiek inaczej to widzi. Zresztą nam się to źle kojarzy, bo już była nocna zmiana, jak pana, rząd pana Olszewskiego został, prawda, no po prostu dziwię się, że można w nocy tak poważne decyzje podejmować i jeszcze, że marszałek pogania. Ale to jest jedno, czyli przeżywam to bardzo, proszę Państwa, ale tak słuchając Państwa, no i w ogóle boję się, czy ta cała, czy to porozumienie, to nie jest takie mydlenie oczu górnikom i boję się i modlę się, tak jak bardzo wielu ludzi, moich tu znajomych, no różnie myślą ludzie, ale ja słyszę, że ludzie bardzo współczują rolnikom, zresztą przepraszam, że się zapętliłam, ale poważną rzecz jeszcze chcę powiedzieć. Już przepraszam, wiem, że czas upływa.
Otóż, spokojnie, mamy czas, spokojnie.
Tak, ale wiem, że inni czekają. Otóż ja, słuchając Państwa i przeżywając to wszystko, proszę mnie tylko dobrze zrozumieć, pomyślałam sobie o innym aspekcie tej sprawy, bo Państwo na przykład tłumaczyli bardzo, na czym polega ta praca rolnika. Jaka to ciężka praca. A ja sobie myślę...
Górnika. Dlaczego, praca górnika.
Przepraszam. Górnika. A ja myślę, dlaczego w wolnej Polsce może zaryzykuje tego typu, no może taką dyskusyjną opinię. Dlaczego w wolnej Polsce, pomijając to, że rewolucja kulturalna się jakaś niestety odbyła i młodzi pisarze są ważniejsi, a mówi się, że Nałkowskiej się nie czyta, bo jest umoczona, Iwaszkiewicza się nie czyta, czy Żeromskiego, bo Szklane domy, prawda, dla biednych ludzi wymyślał. Ale też przy okazji Iwaszkiewicza, który według tych młodych jest umoczony, ale był to bardzo dobry pisarz i życzę, żeby inni też tak pisali. Otóż on chciał być pochowany w mundurze górnika. Otóż zaczynam od tego. Otóż etos pracy górników, Państwo muszą nam tłumaczyć teraz, na czym to polega. Otóż kiedyś to było oczywiste. Przed wojną i po wojnie nawet, niezależnie od ustroju. Ja na przykład czytałam baśnie śląskie jako dziewczynka. Pamiętam, przeżywałam jakieś duszki w kopalniach. Morcinek, ten łysek z pokładu Idy. Jak ci ludzie ciężko pracowali. A potem oglądałam, może to też powiem niepoważnie, bo teraz wszystko się wikła politycznie, ale oglądałam tak piękne filmy jak Perła w koronie, Sól ziemi czarnej, Śmierć jak kromka chleba, Paciorki jednego różańca. Jak ja, proszę sobie wyobrazić, że ja już mam ponad 60 lat, a pamiętam, jak ten górnik wracał, ta żona, jak wychodził, to żegnała go krzyżem. Jak wracał, to też się modlili. To wszystko było, owszem, pani senator, ja wiem, że pan Kutz jest w jakiejś innej opcji politycznej, ale tak myślę sobie, to jest naiwne, co powiem. Ale gdyby teraz, gdyby społeczeństwo nie było odcięte od źródeł w sumie pewnych, od etosu właśnie tej pracy, górnika chociażby, to gdyby te media, które tak nalatują na górników, nie były przeciwne racji stanu polskiej, to w telewizji powinno być te wszystkie filmy, ta cała piękna trylogia śląska, kiedy jeszcze pan Kutz był wierny swoim ideałom. I ja wiem, że na przykład w telewizji wam tego nie można. Ale żeby było ten Morcinek, żeby te baśnie śląskie, to wszystko znikło, wymazane gumką. I dlatego ja myślę sobie, że przykre jest, że doszliśmy do momentu, w którym nami manipulują, prawda, ta Unia, że likwidować, a my Polacy nie wiemy nic. Ani o literaturze poświęconej górnikom, ani o filmach, które piękne. Ja bym chciała, żeby one powróciły, te filmy. Naprawdę polecam tą Perłę w Koronie chociażby. Ja nie wiem, że Telewizja Trwam na pewno nie może tego nadać, poza tym pan Kutmanin.
Pani Mario, tak, już wiemy, o co chodzi. Tak, wiemy, o co chodzi.
To
tak,
już kończę. Bardzo przepraszam, że,
dobrze, w porządku,
że do tego jakoś nawiązałam.
Ale, dziękuję,
ale co państwo o tym sądzą? Czy nie zostało w wolnej Polsce? Właśnie dlatego nalatuje się na pewne zawody. Maszynista kolejowy, pocztowiec, górnik. To wszystko były jakieś etosy pracy ludzi, którzy bardzo przydatni byli w Polsce nawet i przed wojną, i 400 lat temu, tak jak pocztowiec i górnik też.
Pani Mario, dziękujemy bardzo. Zaraz pani senator będzie się... Dzięki, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
No bardzo dziękuję za ten głos pani Marii. Rzeczywiście w tym momencie też mam w oczach takie wspomnienia z dzieciństwa, ten etos górniczy, te baśnie, bajki o utopcach, o skarbniku. To wszystko rzeczywiście myśmy tym żyli na Śląsku bardzo mocno i ta tradycja dalej jest. Ona z pewnością nie zginie, bo póki będą górnicy, póty, właśnie ta tradycja będzie trwała. Ona jest bardzo mocno zakorzeniona w śląskich rodzinach, w śląskich domach. Nie tylko, zresztą ja sama przygotowałam taką pracę magisterską, gdzie właśnie badałam tą sytuację, w jaki sposób również zakorzeniają się w tych śląskich wartościach dzieci, których rodzice przybyli na Śląsk w określonym czasie. Ta śląska kultura i tradycja górnicza jest tak silna, że ona po prostu wchłania ludzi, ona inspiruje, ona ubogaca ludzi i to jest naprawdę na Śląsku wspaniałe. Ja sama też inicjowałam taki przegląd piosenki dziecięcej Śląskie Śpiewanie, gdzie to dzieci właśnie w tych strojach śląskich, chłopcy w strojach górniczych pięknie śpiewali. Wydaliśmy nawet taki cykl pieśni zebranych przez profesora Adolfa Dygacza, między innymi również śląski pieśni górnicze, to pielęgnujemy, tą tradycję my zachowujemy na Śląsku pieczołowicie. Jest przecież taka impreza Ślązak Roku też, którą prowadzi pani Maria Pańczyk, senator Platformy Obywatelskiej, która też się angażuje bardzo mocno w te sprawy śląskie, aczkolwiek jest przeciwniczką ruchu autonomii Śląska, bo tutaj takie właśnie przebiegają
granice.
Tak, różne te granice są ustawione, natomiast naprawdę śląska tradycja, ta ludowa, ta górnicza jest naprawdę silna. Ona
jest silna,
ma
jest
coś takiego w sobie, ja mówię o tym duchu miejsca, to jest duch miejsca. Kto przyjeżdża na Śląsk, to po prostu tego ducha miejsca przejmuje. Wtedy Śląsk jest już jego.
Związana jest ta tradycja z ciężką pracą, też z ogromnym wysiłkiem.
To jest etos pracy, jest rodzina jeszcze też i Kościół.
Kościół.
Te trzy wartości, które u nas na Śląsku do tej pory i też dlatego, ja nieraz tak myślę, dlatego chyba ten Śląsk chcą zniszczyć, bo to autentycznie jest jeszcze, tam
siła.
Jest to autentycznie.
Ale pani senator, to jest jedyna część Europy, która nigdy nie została skomunizowana. I nigdy nie było na Śląsku partii komunistycznej.
Tak, tak, tak.
Bo jeżeli były partie komunistyczne, to w zaborze rosyjskim, prawda? Tak. Ale na Śląsku, Śląsk zawsze był, to było niesamowite, że masy robotnicze w XIX wieku nie dały się skomunizować na Śląsku. W całej Europie się dały. Śląsk nigdy, partia komunistyczna nie miała żadnego osadzenia na Śląsku, bo tak jak pani powiedziała, Śląsk Kościół. Był wierny z Kościołem.
Tak, tak.
To była jedność, prawda?
To są te związki, które my mamy i to widać też w tych parafiach, gdzie procesje Bożego Ciała w jakiś sposób są właśnie okraszone też tą tradycją śląską. Stół wigilijny też jednak trochę inaczej wygląda na Śląsku niż w innych częściach Polski. Także
jest tradycja,
mamy,
mocna tradycja.
Mamy silną tradycję, której jakby ci ludzie, którzy przybyli na Śląsk właśnie z różnych przyczyn, między innymi też z tej przyczyny zarobkowej, to wchodzą w te nasze śląskie rodziny i to się tak wspaniale z pokolenia na pokolenie.
Mamy kolejny telefon, mamy już kolejny przechodzi. Telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Nie
będzie pochwalony. Witam wszystkich słuchaczy i witam państwa zgromadzonych w studio ojca prowadzącego.
Szczęść Boże, tak.
Piotr z Dolnego Śląska. Jest takie szczęście, że akurat jestem górnikiem, ale pracuję w kopalniach odkrywkowych. To, co przed chwileczką Państwo mówiliście o tej tradycji, o tym wszystkim i o tym, że komunizm nie znalazł odzwierciedlenia na Dolnym Śląsku.
Jest to no o górnym, mówiliśmy o górnym przede wszystkim.
Górnym i dolnym, na wszystkich naszych kopalniach, bo to mamy Solino, mamy kopalnie odkrywkowe, mamy Bogdanka, mamy Bełchatów, mamy wiadomo, że kopalnie węgla kamiennego. Tam wszystkiego pilnowała Święta Barbara. I to trzeba tutaj pamiętać.
Tak.
Każdy górnik wchodzący dzisiaj do pracy, przekraczający bramę kopalni, mówi szczęść Boże na ten górniczy trud. I to jest chyba największa tradycja, jaką i pilnujemy. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że my tym wszystkim nie wyżywimy tych rodzin i nie wyżywimy tego społeczeństwa, które jest utrzymywane przez kopalnie. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i to, co się dzieje, nie tylko i wyłącznie z przemysłem górniczym, ale również tym, co jest dookoła. Jest to kolejny rozbiór Polski. Teraz to mamy rozbiór Polski już, można powiedzieć, finansowy. Jeżeli zlikwidowaliśmy Pocztę Polską, zlikwidowaliśmy już część kopalni, likwidujemy ostatnie, najbardziej cenne zakłady, o które tak naprawdę trzeba spojrzeć, biją się im obce kapitały. To są wszystko firmy zachodnie. Na dzień dzisiejszy, które nie mogą się jeszcze ujawnić, a za chwileczkę to robią jako kupujące udziały bądź stojące za sferą finansową, bądź bankową, bądź funduszy, czy tym podobnych rzeczy. Nie zapominajmy o tym, że jeżeli oddamy to w obce ręce, to zaczyna to przynosić dochody. Nie zapominajmy o tym, że te firmy są dochodowe. Ja oddałbym zarządzanie panu radnemu, który tutaj w studio gościmy, ponieważ to, co mówi, to jest najprostsze lekarstwo. Łączyć, budować i rozwijać, nie zamykać. Bo tego się już nigdy nie odbuduje. Pamiętajmy o prostej rzeczy. Zamknąć jest bardzo proste. Zbudować już nigdy. My nie będziemy mieli tej siły. Stajemy się tylko i wyłącznie pracownikami, stajemy się wyrobnikami, ale wszystkie pieniądze, które zarabiają nasze zakłady, wcześniej to były huty, wcześniej to były też inne kopalnie, dzisiaj spójrzmy na Bogdankę, spójrzmy na te zakłady górnicze, które wymienił pan radny, one przynoszą dochody. Jeżeli nie utniemy i nie zlikwidujemy zarządu na zarządzie, pomocników, nie wiadomo jakich inwestycji, które nigdy nie zostają skończone, a są tylko i wyłącznie prowadzą do wyprowadzania pieniędzy z tych wielkich firm, to niestety nie będzie pieniędzy. I kończąc, bo wiem, że to długo bym można na ten temat mówić. Pani senator, trzeba zrobić jedną bardzo prostą rzecz. Trzeba zebrać młodych ludzi, rodziny i nie głodować, bo to tylko wasze zdrowie się niszczy górników. Nikt nie zwraca już na to uwagi. W rządzie się tego nie widzi. Wy głodujecie, a oni robią swoje. Zebrać górników, stoczniowców, rolników i połączyć się i stanąć w końcu raz murem. Nie wolno, żeby rosyjski węgiel niszczył polskie górnictwo. Zniszczyli nasze sadownictwo, bo próbują to robić i nie wpuszczają jabłka. Jakoś nie można sobie z tym poradzić. I z węglem sobie nie możemy poradzić? Ja tego nie rozumiem. Zaczęliśmy jeść na złość jabłka Putinowi, to mamy teraz jeść węgiel na złość Putinowi? No ludzie, odsunijmy się. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Ja dziękuję tutaj za dobre słowo naszemu słuchaczowi. Faktycznie łatwo jest coś zniszczyć, natomiast ciężko jest coś wybudować. Dzisiaj nie ma takiej strategii dla górnictwa i energetyki z krwi i kości. Ten rząd takiej strategii nie opracował. Dyrektor Departamentu do Spraw Górnictwa, profesor Maciej Kaliski, który jest z nominacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, no niestety nie stanął na wysokości zadania i takiej strategii nie stworzył. Co można tutaj więcej powiedzieć? No, możemy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Każdy mówi o likwidacji kopalń, natomiast polski rząd nie mówi o tym, że jeżeli zlikwiduje, dajmy na to dwie kopalnie, bo kopalnia ma to do siebie, że ten surowiec to nie jest surowiec odnawialny. Węgiel w końcu na danej kopalni się wyczerpie i taka sytuacja miała miejsce między innymi w Sosnowcu w kopalni Kazimierz Juliusz, prawda, gdzie to złoże się wyczerpało. No i niestety nie ma gdzie fedrować. Natomiast sytuacja jest taka, że dzisiaj rząd nie oferuje górnikom alternatywy. Nie oferuje alternatywy w postaci możliwości budowy nowych kopalń, A taka możliwość jest. Świadczą o tym inwestycje inwestorów z zagranicy. Przypomnę tutaj, inwestor z Australii chce budować kopalnię węgla kamiennego w lubelskim Zagłębiu Węglowym nieopodal kopalni Bogdanka. Tam warunki geologiczne są bardzo dobre. Tam węgiel nie jest poprzecinany żadnymi uskokami. Nie ma takiego natężenia zagrożeń naturalnych, jak ma to miejsce na Górnym Śląsku. Tam po prostu trzeba wybudować kopalnię, fedrować i czerpać z tego korzyści. Tylko dlaczego korzyści ma czerpać inwestor z Australii, kiedy może te korzyści czerpać inwestor z Polski? Może to być skarb państwa, prawda? Dzisiaj, tak jak powiedziałem, no nie ma tej strategii. Mam nadzieję, że przyszły rząd, rząd skupiony wokół Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, stanie na wysokości zadania i tą alternatywę swoim wyborcom przedstawi.
Tak, oczywiście mogę się w pełni podpisać pod tym, co powiedział pan radny. Faktycznie ten rząd nie ma pomysłu na polski węgiel, ale ja myślę, że to nie tylko jest kwestia pomysłu, ale tak jak już powiedziałam też w telewizyjnej audycji, ten rząd po prostu ma chyba gdzieś przystawiony ten pistolet i realizuje najzwyczajniej w świecie niepolską politykę. Jeżeli 12 milionów ton węgla zostało sprowadzonych w 2013 roku do Polski z Rosji, no to jest to po prostu sabotaż. Jeżeli nic się nie zrobiło ku temu, żeby zaprzestać sprowadzania rosyjskiego węgla. Jeżeli się zamknie te kopalnie, które mają możliwości wydobywania węgla, no to w tym momencie w to miejsce musi być wprowadzone co innego, bo zapotrzebowanie na węgiel jest i z tego, z prognoz rządowych, również prognoz wykonanych przez uznawane polskie ośrodki naukowe badawcze na zlecenie Ministerstwa Gospodarki właśnie, wynika, że produkcja energii z węgla kamiennego w perspektywie najbliższych 10 lat będzie rosła. Do 2025 roku to wzrost będzie tak duży, że nasze kopalnie dosłownie nie będą nadążały z fedrowaniem. A tutaj się chce je zamykać. Jeżeli nasze kopalnie nie będą fedrowały, to będą fedrowały kopalnie gdzie indziej, gdzieś za wschodnią granicą i nasz polski pieniądz, bo tu też jeszcze musimy pamiętać o tej jednak ekonomii i o tych wszystkich przepływach finansowych. Nasz polski pieniądz będzie lokowany po prostu tam, za granicą, u tego podatnika niepolskiego. Czyli można powiedzieć, jeżeli będziemy dalej dopuszczać, jeżeli rząd polski będzie dalej dopuszczał napływ tego węgla, to ten węgiel po prostu wyssie nasze pieniądze. Jeżeli my nie będziemy mieć pieniędzy w naszych rękach, nie będzie obrotu tymi pieniędzmi, to będziemy coraz biedniejsi. Czyli jeżeli raz na zawsze nie powie się stop i nie doprowadzi się do tego embarga na rosyjski węgiel, no to faktycznie sytuacja nie będzie wesoła.
Może króciutko, panie, bo już był, jeszcze mam następny telefon, tak? Pan jeszcze chciał dodać?
Ja tutaj chciałbym tylko dodać do pani senator. Pani senator jest dobrym znawcą też Unii Europejskiej, prawda? Wiemy dobrze, że Unia Europejska tutaj nakłada nam pewne zobowiązania. Tymi zobowiązaniami są pakiety klimatyczne, o tym dzisiaj nie mówiliśmy. To jest pakiet 2020, w przyszłości pakiet 2030 i ta mapa drogowa dla energetyki 2050, która całkowicie wprowadza politykę dekarbonizacji i likwidacji węgla kamiennego jako paliwa energetycznego, prawda?
Tak, i rząd Ewy Kopacz, Ewa Kopacz się na to zgodziła.
Realizuje, oczywiście.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Karolina ze Śląska.
Tak, witamy.
Serdecznie gości i ojca prowadzącego. Proszę państwa, ja mam takie zdanie. Uzdrawianie polskiego górnictwa nie należy nie zaczynać od zamykania kopalń, tylko od myślenia elit rządzących. To jest pierwsza podstawowa rzecz i od wyborów, na kogo my głosujemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pani senator, chciałam dodać, bo słuchałam was w telewizji Trwam, do tego, jak to elegancko nam wmawiają, że do górnictwa się dopłaca. Doszukałam się takich informacji. I chcę, żeby słuchacze Radia Maryja też to usłyszeli, bo to jest ważne, wydaje mi się, że ważne. W 2013 roku ponad 3,6 miliarda złotych górnicy wpłacili na składki do ZUS-u, a także na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Ponadto mają obowiązek przekazywania wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tego zobligowane są płacić pan senator lokalne podatki. To urasta do jakiejś kpiny, że oni nam podają, że my dopłacamy do górników, a to jest na odwrót. Jeżeli chodzi o podatki, które są obłożone na górnictwo, w 2003 roku lub 2004 to było 35 zł do tony węgla. Teraz jest 95 zł do tony węgla. W 2004 roku na zarządzanie kompanii węglowej wydano 1 200 000 000. W 2013, proszę Państwa, roku wydano 2 miliardy, doszukałam się 200 000 000. W kompanii węglowej na 14 kopalń, pan senator, proszę to sprawdzić, funkcjonuje 101 dyrektorów. Ile ten górnik dołowy może utrzymać jeszcze tych krzeseł, pani senator? No przecież nam tu opadają ręce. I oni się zachowują, dla mnie, zachowują się jak nałogowy alkoholik. Co jeszcze mogą sprzedać? Co jeszcze mogą przekręcić? To przekręcą i w ogóle się nie oglądają za siebie. Jeżeli słyszę, że człowiek, który chce kupić kopalnię, był wiceprezesem lub prezesem holdingu węglowego, no to śmierdzi mi to na kilometr. Jeżeli były zyski w górnictwie, to pierwsza podstawowa jest taka: gospodarka i inwestycje głupcze. No bo inaczej się nie da. Jeżeli ja mam gospodarstwo domowe i odpuszczę to gospodarstwo choćby na 1-2 dni, a za miesiąc to ja będę bankrutem. No przecież pani senator, tego im nie wolno popuścić. Proszę zawiadomić do NIK-u, jeżeli kompania węglowa zakazała na przykład kupowania obudów bezpośrednio w hucie, tylko przez pośrednika, a potem takiemu człowiekowi wręcza się gazele biznesu, to o czym my rozmawiamy? On ma biurko i telefon. No przecież tak nie może być, że doprowadzili kompanię do bankructwa i będą bezkarni. No kiedyś się w końcu to musi skończyć. Będę zaraz kończył, bo na pewno słuchacze. Mam jeszcze jedną sprawę. Pani senator, zbierajmy podpisy do premiera, do prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do prezesa telewizji, bo przecież to, co oni sączą przez ten telewizor, to się tego już nie da słuchać. Dzisiaj miała być konferencja, ten tylko przykład powiem i kończę, prezesa kompanii węglowej, puścili migawkę, bo Hołowczyca musieli pokazać. I cała konferencja z Hołowczycem. Ludzie w Polsce są manipulowani. W końcu, ja już tyle razy dzwoniłam po tych telewizorniach, przepraszam, mówię emocjonalnie. Pani wie, co oni mi odpowiadają? To jest moja opinia, oni mają prawo program redagować, jak im się żywnie podoba. I jeszcze jedna, pani senator, opinia, to może ten cytat pani im za... No musimy zebrać te podpisy. Proszę bardzo. Jesteś dziennikarzem i nie wiesz, że zawsze trudne pytania zadaje się rządzącym, a nie tym, którzy są w opozycji. Rozliczasz tych, którzy rządzą, prawda? Zawsze jesteś w kontrze do rządzących. Tłumaczyła Robertowi Mazurkowi, pani senator, pani nie zgadnie, Monika Olejnik. Więc no, w końcu się obudźmy. Ja nie jestem związana górnictwem, całym sercem ich popieram. No, wyszły w tej chwili lasy. Doprowadzić do bankructwa, potem sprzedać. To samo. Przepraszam za emocje. Szczęść Boże, czekam na
Bóg zapłać, dziękuję.
Zbierajmy podpisy do telewizorni. Żyją z naszych abonamentów. Niech to wreszcie się skończy. Aha, jeszcze jedno. Z profesorem Ryszką. Dzisiaj czytałam wywiad. Okazuje się, że wszystkie samorządy na Śląsku poparły kandydata PO w wyborach uzupełniających. Ręce opadają. Ludzie, obudźmy się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oj, to rzeczywiście, to ostatnie zdanie szczególnie ważne, bo rzeczywiście na Śląsku w kilku miastach, w jednym z okręgów odbędą się wybory do Senatu. O tym też musimy pamiętać. I ja dzisiaj chciałam Państwu też przypomnieć, że w lutym, 8 lutego, jak dobrze pamiętam, mamy wybory do Senatu w takich miastach, miejscowościach jak Mysłowice, Tychy, powiat bieruńsko-lędziński. Tak, i to te trzy jednostki samorządu terytorialnego na tym terenie odbędą się wybory do Senatu. Wyfrunęła nam ze Śląska, może dobrze, pani minister Elżbieta Bieńkowska, która była senatorem z tego okręgu i zafundowała nam właśnie takie wybory. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest znany, myślę, słuchaczom Radia Maryja i telewizji Trwam, pan były senator Prawa i Sprawiedliwości Czesław Fryszka, znany pisarz, osoba naprawdę godna zaufania. Ja chciałabym Państwa bardzo gorąco prosić, żebyście poszli z tą informacją do mieszkańców właśnie Tychy, Mysłowice, powiat bieruńsko-lędziński, czyli Bojszowy, Lędziny, Imielin, Bieruń. To są te miejscowości, gdzie należy po prostu pójść do wyborów. Również na tym terenie jest kilka wielkich zakładów, kopalń, które no na szczęście nie były na tej czarnej liście do likwidacji, ale jednak w dzisiejszych czasach sytuacja jest taka, że o tym, która kopalnia znajduje się na czarnej liście, w ogóle nie decyduje rachunek ekonomiczny. Te rachunki ekonomiczne, te minusy są jakoś w taki sposób dziwny, sztucznie robione, że dzisiaj każda kopalnia kompanii węglowej, czy nawet katowickiego holdingu węglowego może być zagrożona przez tą ekipę likwidacją. Tak więc ja bardzo gorąco namawiam wszystkich Państwa, idźcie z tą informacją, żeby pójść do wyborów uzupełniających do Senatu, a rzeczywiście samorządy tych miast, ja nie wiem jak to jest możliwe, poparły kandydata Platformy Obywatelskiej, to jest po prostu już skandal w tym momencie.
Ja również jako radny z Jaworzna polecam kandydaturę profesora Ryszki, osoba naprawdę godna zaufania, trzymam kciuki i wierzę, że te wybory wygramy. Natomiast chciałbym się tutaj odnieść do naszej słuchaczki. Tutaj była mowa o takich nie do końca uczciwych rzeczach, jakie dopadają górnictwo. Tak? Ten system korupcyjny, bo tak to trzeba powiedzieć, ten system kleszy, które obsiadły górnictwo węgla kamiennego, naprawdę się rozrasta. Te praktyki dobrze były opisane w książce, jednej i drugiej książce byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pana Bogdana Święczkowskiego. On tam opisuje bardzo szczegółowo, jak działała mafia węglowa i ta mafia węglowa po dzień dzisiejszy ma się dobrze, szanowni państwo, tak? Dzisiaj jestem przekonany o tym, że żadna śrubka na kopalni nie znajduje się przypadkowo, tak? Mieliśmy do czynienia nie tak dawno jeszcze z ogromną aferą wielu dyrektorów śląskich kopalń, ale także kopalń z tej zachodniej części Małopolski miało postawione zarzuty prokuratorskie o otrzymywanie korzyści majątkowych, nielegalnych korzyści majątkowych w związku z zakupem i leasingiem kombajnów chodnikowych z jednej z największych spółek, która zajmuje się produkcją takich maszyn i urządzeń do górnictwa. Nomen omen w późniejszym czasie prezes tej spółki stał się prezesem Kopeksu. I w niewyjaśnionych okolicznościach, szanowni państwo, popełnił samobójstwo właśnie w Katowicach, a miał być takim, można powiedzieć, świadkiem koronnym tego wszystkiego, tego całego procederu nielegalnego, który odbywał się w górnictwie węgla kamiennego na Śląsku.
I mamy kolejny telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Orzesza. Proszę Państwa, witam wszystkich zgromadzonych w studio i mam przed sobą rachunek za tonę węgla kupioną w listopadzie. Proszę Państwa, cena 524 zł, którą płaciłam za tą tonę, w tym jest 98 zł 7 groszy podatku i 23 zł podatku VAT. Więc jednak komuś dobrze się żyje na tym naszym śląskim węglu. No, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Tak, to już wielokrotnie mówiliśmy, że niestety te podatki, które są nałożone na górnictwo, na węgiel, to 23 podatki. Oczywiście inne podmioty też takie podatki płacą, ale górnictwo dodatkowo jeszcze ma 9 obciążeń, które dotyczą tylko i wyłącznie branży tej wydobywczej. Tak więc jest to na pewno wielki, wielki jakiś taki haracz, który płaci polskie górnictwo. Natomiast ta cena, no 524 zł, natomiast z kopalni wyjeżdża węgiel, który kosztuje ile? Do czystu tutaj pan radny na pewno ma lepsze informacje na ten temat, ale już zaraz za bramą węgiel kosztuje 524 zł, bo to w tym, wiem, że na Pomorzu ostatnio pan poseł Jaworski mówił, za 900 zł można kupić tonę węgla, koszty więc transportu. Te koszty transportu są ogromne, one są zdecydowanie za duże, ale marże pośredników. I to jest właśnie też kolejny sygnał, który tu musimy państwu przedstawić, mianowicie no, cała organizacja handlu węglem. To też jest kwestia bardzo wysoce korupcyjna, bardzo wysoce niesprawiedliwa, bo to właściwie no, raz tyle kosztuje transport niż wydobycie. No jest to jakieś naprawdę zachwianie proporcji, jest to absolutnie nieproporcjonalne do tej pracy, która się wykonuje pod ziemią, do tych urządzeń, które są wykorzystywane, do tej całej eksploatacji i do tego raz tyle albo nawet i więcej, jeśli chodzi o to całe pośrednictwo węglem, więc to również trzeba naprawić. Mamy ku temu odpowiednie też przygotowane propozycje, ale to, żeby to wszystko zrobić, to szanowni państwo, jest to wola was, państwa, ludzi, którzy mieszkają w Polsce i którzy idą do głosowania, bo w inny sposób no, tego się nie da zrobić, jak tylko zmiana tejże władzy. No dobrze byłoby, gdyby to się stało jak najszybciej, bo każdy dzień tej władzy no, przynosi nam takie właśnie straty.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, mówimy Boże. Z Niemiec.
Z Niemiec. Pan, witamy panie Józefie.
Witam się za prowadzącego i szanownych gości. Ja chciałem powiedzieć, że Niemcy do dziś dopłacają do swojego górnictwa węglowego. Kilka lat temu między Kolonią a Aachen powstała odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego, największa w Europie, i w tamtym roku przyjęto plany rozbudowy jej. To więc Niemcom się to opłaci, Polakom się nie opłaci. I tak się składa, że przed kilku laty, przed wielu laty pracowałem w jednej z tych kopalń, z tych zamykanych kopalń na Śląsku, jak i byłem działaczem górniczej Solidarności w latach 80-81, za co byłem dwa razy internowany, prześladowany, wyrzucony z pracy, z wilczym biletem na całe górnictwo, no i w końcu zmuszony do opuszczenia kraju. I sprawy doskonale znam, tak ze strony związkowej, jak i ze strony fachowej. I to, na co się dziś zgodziła Solidarność i inne związki górnicze, uważam za niewybaczalny błąd. A wystarczyło tylko mieć trochę więcej odwagi, aby ogłosić strajk generalny i byłaby inna sytuacja. To, co w marcu 81 roku po bydgoskiej prowokacji zrobił nam Wałęsa, tak teraz zachował się pan Duda i jego koledzy. To była ostatnia szansa dla narodu polskiego, aby ten rząd wysadzić ze stołka. Przecież górnictwo i tak zostanie zlikwidowane po podpisaniu przez panią Kopacz pakietu klimatycznego. Czy tego w Polsce nikt nie rozumie? Proszę mi również odpowiedzieć, kto stoi za tym esbekiem, który z gotówką 500 tysięcy chce kupić 3 kopalnie. Następne pytanie do pani Kloc. PiS mówiło o organizacji dalszych manifestacji jako sprzeciw sfałszowaniu wyborów do samorządów. Pytanie, dlaczego się one nie odbywają? I ostatnie pytanie dotyczy lasów polskich. Czy oferta złożona ambasadorowi USA w Polsce przez ówczesnego marszałka Komorowskiego nie jest zdradą stanu? Czy PiS to wykorzysta przed prezydenckimi wyborami? To wszystko. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
I czekam na odpowiedź. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać.
No, pan poruszył wiele ważnych tematów. Oczywiście jak najbardziej wykorzystamy to, o czym na końcu pan mówił w kwestii lasów państwowych, bo to trzeba powiedzieć ludziom i o tym trzeba głośno mówić. Tak rzeczywiście było. Natomiast co do manifestacji, które PiS, Prawo i Sprawiedliwość organizuje, my otrzymaliśmy, ja też jestem pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rybnickim, otrzymaliśmy zalecenie ze strony Komitetu Politycznego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby organizować takie marsze w okresie od stycznia do marca i mamy przygotowany taki harmonogram tych marszów. One już w poszczególnych częściach Polski się organizuje. No u nas w Okręgu Rybnickim na przykład taki marsz koniecznie trzeba zorganizować w Raciborzu, ponieważ tam rzeczywiście doszło do tak zwanego przekrętu wyborczego i prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, zostaną powtórzone wybory do Rady Powiatu Raciborskiego w Raciborzu, w dwóch okręgach w Raciborzu. Musi to zostać powtórzone. Okazuje się, że dzisiaj to chyba ta Rada Powiatu Raciborskiego działa bezprawnie. Wybrała starostę, podejmuje decyzję w tej chwili na temat budżetu, a w istocie radni wybrani z tych dwóch okręgów raciborskich zostali wybrani niezgodnie z prawem. To już sąd potwierdził i prawdopodobnie odbędą się kolejne wybory, więc na pewno będziemy protestować tam. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na tą kwestię, bo pan mówił, że pan pracował w górnictwie, w tej chwili jest pan w Niemczech i że tam inwestuje się w kopalnie. U nas też Niemcy inwestują w kopalnie, ale w Polsce. I to, co ostatnio też mówił pan były wiceminister gospodarki Markowski, który jest prezesem takiej firmy, która buduje w tej chwili niemieckiej firmy Bergbau AG, która buduje w Orzeszu kopalnie, już są odwierty, już koncesja jest udzielona na budowanie tejże kopalni. I co on takiego mówi? Że zamiarem inwestora tej giełdowej firmy niemieckiej jest stworzenie w Polsce alternatywy dla węgla importowanego. Czyli Niemcy mają nam budować kopalnię, która będzie alternatywą dla rosyjskiego węgla. No to już dochodzi po prostu do sytuacji na Śląsku naprawdę kuriozalnych, a odpowiada za to były wiceminister gospodarki, odpowiedzialny za górnictwo, notabene ten, który również budował kopalnię Budryk, która w tej chwili znajduje się w jednostce w Jastrzębskiej spółce węglowej. Tak więc faktycznie jest to jedno wielkie nieporozumienie, to co się na Śląsku i to co się z polskim węglem robi. Tak. Wszyscy mogą, wszyscy potrafią, tylko rząd polski nie potrafi. Nie potrafimy my. Natomiast dlaczego? No ten pan radny mówił już o tym tak zwanym podatku korupcyjnym. On rzeczywiście też drąży polskie górnictwo, ale też kwestia zarządzania. Ja zawsze powtarzałam, ja zajmowałam się funduszami unijnymi, zanim zostałam posłem, senatorem, także i prowadziłam ustawy, przygotowałam ustawy dotyczące funduszy unijnych w Sejmie i zawsze powtarzałam na wszelkich szkoleniach ludziom, wszystko zależy od człowieka. Od człowieka, od jego, od zarządzania. Jeżeli fundusze unijne były dobrze zarządzane w Małopolsce, gdzie był marszałkiem pan marszałek Nawara i tam rzeczywiście wtedy, kiedy on żył i kierował tym urzędem, Małopolska była jednym z lepiej zarządzanych województwem pod względem funduszy unijnych, a na Śląsku był marszałkiem człowiek, który się kompletnie na tym nie znał i Śląskie było na samym końcu, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych. Tak więc można naprawdę mieć te same uwarunkowania, tylko kwestia zarządzania i wtedy się wszystko zmienia. Dlaczego dzisiaj kopalnia Marcol jest jedną z lepszych kopalni? Dlatego, że tam znaleźli się w pewnym momencie ludzie
odpowiedzialni,
którzy byli odpowiedzialni, którzy dobrze tą kopalnię przygotowali do takiego działania, że dzisiaj ona jest na pierwszym miejscu w kompanii węglowej. Czyli człowiek.
Ja tutaj jeszcze dopowiem do słów pani senator o tej inwestycji niemieckiej, tak? Niedługo będziemy mogli sobie parafrazować reklamę. Polski węgiel, będzie reklama niemiecka jakoś prosto z Polski, prawda? Niemcom się opłaca, a Polakom się nie opłaca. Ten nasz śląski lobbysta, który bardzo dobrze zna środowisko górnicze, no lobbuje tak na rzecz firm zachodnich, ale nie tylko, również firm czeskich. Natomiast tutaj odpowiadając też słuchaczowi na temat tego, że strona związkowa niepotrzebnie może wygasiła ten protest, prawda? Ja mam taką obawę, że ten protest mógłby przyjąć bardzo ostrą formę i ja nie wiem, czy na Śląsku nie skończyłoby się takim drugim Majdanem jak na Ukrainie, prawda? Że górnicy po prostu staną na wysokości zadania i naprawdę mogą tutaj doprowadzić do bardzo szybkiej zmiany rządu. Tyle tylko, że ten rząd zrobiłby wszystko, aby na Śląsku być może polała się krew. Mieliśmy tą, szanowni państwo, prowokację, o której pani senator mówiła w Zabrzu. Ja boję się tych właśnie czarnych scenariuszy, bo jednak człowiek jest najważniejszy i o ludzi trzeba dbać i o ich pracę trzeba dbać, prawda?
A czy państwo jeszcze chcą się ustosunkować do pytania dotyczącego lasów i obietnicy ambasadorowi amerykańskiemu, czy coś w tym stylu?
No tak, ja powiedziałam, że no to jest skandaliczna sytuacja i w moim przekonaniu to też wymaga takiego głębszego zastanowienia, co z tym zrobić. No tak to jest, że Bronisław Komorowski jest dziwnie powiązany. Wiemy mniej więcej, o co chodzi i po prostu no to jest prezydent, który no też nie jest godzien nazywać się prezydentem Polaków, bo nie służy on na pewno Polsce.
Ja powiem tak, dzisiaj górnictwo, jutro pewnie lasy państwowe, żeby nie było takiej sytuacji, że będziemy chcieli się wybrać na grzyby do lasu, a tam będzie tabliczka zakaz wstępu, teren prywatny, prawda?
Ogrodzony drutem kolczastym i nie można wejść albo coś takiego. Kolejne telefony mamy, prosimy.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę bardzo.
Jestem na antenie.
Tak, może pan mówić, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Witam ojca prowadzącego, panią senator i tego pana, który tam jest w studiu.
Pana radnego z miasta Jaworzno.
Witam serdecznie.
Pan Marcin Kozik.
Tak, troszeczkę mi się głos łamie.
Może wyłączyć radio, żeby lepiej było słychać.
Nie,
tak?
Ja miałem radio wyłączone.
O, dobrze.
Wyłączone.
Dobrze.
Też z Sosnowca pochodzę, z tamtych stron i jeszcze jedną taką sprawę. Zawsze się mówi rząd nasz, rząd polski, rząd nasz, nie może tak być, a jest. I przyłączam się do tego głosu pana z Dolnego Śląska, bo ja też dzwonię z Dolnego Śląska, który powiedział, żeby stoczniowcy, portowcy, górnicy, rolnicy, leśnicy i tak dalej, żeby wszyscy stanęli murem, proszę państwa, pani senator, żeby wszyscy stanęli murem, nie, że oni się stoczniowców rozwalili 2 lata temu, rolników rozwalili rok temu, dzisiaj przyszło czas na górników, na rolników, co się dzieje z tą Polską, ja jestem zwykłym, prostym człowiekiem, zwykłym, prostym, ale mnie serce boli, mnie naprawdę boli serce. Zawsze przychodzi ten sam scenariusz. Tydzień strajkują, później umywają, później się rozmywa i tak dalej, i tak dalej. Ze wszystkimi się przyłączam do tego pana górnika z Dolnego Śląska, co powiedział, jeszcze raz powtórzę. Stoczniowcy, górnicy, rolnicy, obudźcie się wreszcie, bo jutro nie będziecie mieli co do garnuszka włożyć. I to tyle chciałbym powiedzieć.
Dziękujemy.
Tak, tutaj można podzielić jak najbardziej te głosy, które domagają się takiej szerokiej ofensywy nie tylko polityków w Sejmie czy w Senacie, ale przede wszystkim wszystkich ludzi dobrej woli, którzy no, chcieliby faktycznie zaprotestować już dzisiaj, już teraz. No, do tego powinni się dołączyć również pocztowcy, powinni się dołączyć kolejarze, powinni się dołączyć przede wszystkim też energetycy, którzy też mają bardzo trudną sytuację, ponieważ to może się tak nie przebiło mocno do opinii publicznej, ale również w tym sektorze działanie pracodawców w sektorze energetycznym doprowadziło do tego, że masowo zawiesza się ponadzakładowe układy zbiorowe pracy i prowadzi się zmiany restrukturyzacyjne, które też między innymi zdaniem Solidarności stwarzają zagrożenie bezpiecznej pracy. Obciąża się ponad możliwości ludzi takimi działaniami wielozadaniowymi, gdzie przede wszystkim najważniejszym argumentem są względy ekonomiczne. Ta ekonomizacja branży stwarza zagrożenia dla bezpiecznej pracy i sprzyja też zagrożeniu nieuczciwej konkurencji i wejściu innych podmiotów na rynek energetyczny. No, to są rzeczywiście rzeczy, które się dzieją. Wiemy, że we wtorek, czyli już jutro, tak? Już jutro w Katowicach zbiera się międzyzwiązkowy sztab protestacyjny, który się zawiązał na potrzeby również tego protestu górniczego, ale z tych informacji, które mamy, no to dochodzą do nas sygnały, że ten sztab wcale nie przestanie działać, no bo jeszcze nie ten czas, żeby oni przestali działać. W tej chwili raz, że tego porozumienia trzeba pilnować, trzeba monitorować i tak jak to zresztą powiedział, ja słyszałam to dzisiaj w telewizji, że Dominik Kolosz powiedział, że jeżeli jakikolwiek przecinek czy kropka zostanie zmieniona, to na nowo przystępują do mocnej akcji protestacyjnej, więc my też będziemy ze strony tutaj Sejmu, Parlamentu, Senatu także jutro działać i przyglądać się temu, co autentycznie zostanie wprowadzone do tych ustaw, jakie propozycje ostatecznie będą miały urealnienie w tym procesie legislacyjnym. Tak więc macie Państwo rację, ja się pod tym mogę podpisać, że wszyscy powinniśmy, jak to w tej ulotce, którą przygotowała Solidarność i pozostałe związki, i OPZZ, i Kontra, i Forum Związków Zawodowych, i Sierpień 80, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W tej chwili naprawdę wydaje się, że potrzebne jest takie wspólne, pospolite ruszenie, żeby, no być może ja powiem ostro w tej chwili, pogonić ten rząd, bo oni się nadają tylko do pogonienia.
Tylko do wymiany. Ja jestem zadowolony z tego, że na Śląsku ten protest pokazał, że jest jedność. Jest jedność na Śląsku. Strajkowali górnicy, strajkowały całe rodziny, całe miasta, Brzeszcze, Ruda Śląska, Zabrze. Ten protest
Bytom,
oczywiście, o Bytomie nie można zapomnieć, tam była ogromna manifestacja. I to pokazało, że w narodzie jest jednak ta iskierka, że jest szansa, że na nowo coś się zbuduje. Śląsk pokazał, że tak łatwo nie da się nas zlikwidować. Rząd musi się z nami liczyć. Jeżeli nie będzie liczył się ze Śląskiem, to szanowni państwo, wybuchną ponowne protesty. A Śląsk, powiedzmy sobie tutaj jasno, będzie stał też za innymi sektorami polskiego przemysłu, bo tylko w jedności jest siła i tylko w jedności będziemy w stanie obalić ten rząd. Jeżeli nie we wcześniejszych wyborach, to na pewno w wyborach na jesieni.
Kolejny telefon, dziękuję bardzo.
Halo.
Proszę bardzo.
Ja będę włączony?
Tak, już jest pan włączony, proszę mówić.
Tak. Szczęść Boże, witam wszystkich.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, należy cofnąć się do 1943 roku, spotkanie w Teheranie trzech rabinów, Roosevelta, Wissarionowicza i Churchilla. Wstępny podział Europy, wpływy, strefa wpływów. Później Jałta, Poczdam i później następne. Solidarność, nie polska organizacja. I tak to wszystko było aż do Mazowieckiego i Jaruzelskiego. Więc jak my możemy rządzić, kiedy tutaj rządzą nami agenci, a szczególnie niemieccy? Rosja jest odrębną sprawą, więc nie może być wolności. jak krzyczeli, że bez Solidarności. Właśnie bez Solidarności będzie wolność, bo jeszcze jest Pan Bóg. O czym zapominacie? Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, proszę bardzo.
No, to ostatnie stwierdzenie, ja z tym się nie zgadzam, bo naprawdę ja mogę powiedzieć, że Pan Bóg dla mnie jest najważniejszy. Bóg, honor, ojczyzna, to są te wartości, które wyznaję i które wyznaję, ja mogę tu z całą odpowiedzialnością powiedzieć, zdecydowana większość ludzi również na Śląsku. Już wcześniej żeśmy mówili o tym etosie charakterystycznym na Śląsku, praca, rodzina, ale Pan Bóg, Kościół, to jest to, co nas chroni i doskonale zdaję sobie sprawę, że bez Boga ani do proga i też dziękuję za wszystkie modlitwy. Ja spotykam bardzo często ludzi, którzy podchodzą do mnie w kościele, czy po mszy, czy nawet zupełnie przypadkowo spotykani ludzie, którzy mnie gdzieś tam rozpoznają i mówią, pani senator, czy jeszcze wcześniej pani poseł, my się za was modlimy. I ja czuję, ja po prostu czuję, wewnętrznie czuję te wszystkie modlitwy i stąd też jednak ta siła w tym trudnym czasie, że potrafimy jednak wspólnie prowadzić taką politykę i taką działalność, która jest przede wszystkim dobra dla ludzi, bo człowiek tutaj jest najważniejszy, człowiek się dla nas powinien liczyć. Oczywiście wierzymy też w Bożą opatrzność, wierzymy, ufamy Panu Bogu. Ja też zawsze mówię, już tu księdzu dzisiaj też opowiadałam o jednym przypadku. Jezu, ufam Tobie, bądź wola Twoja, ale też prosimy, prosimy Boże, pomóż nam. I to jest taki nasz chleb codzienny. Pan Bóg to jest nasz chleb codzienny.
Ja nie chciałem tu się włączać w dyskusję w tym wcześniejszym telefonie, kiedy Pan mówił tak pięknie o świętej Barbarze i tym, ale i później powiedział, ale to nas nie nakarmi. A ja właśnie chcę powiedzieć, że jestem głęboko przekonany o tym, że kiedy prawdziwie wierzymy i głęboko wierzymy, to Pan Bóg się o wszystko troszczy. O wszystko się troszczy i troszczy się również o to, żebyśmy mieli czym nakarmić nasze rodziny, bo jest ta obietnica, Pan Jezus daje dużo obietnic, starajcie się najpierw o Boże Królestwo, a wszystko będzie wam dodane. I ja jestem pewny, że Pan Bóg prowadzi historię Polski i Śląska bardzo pięknie, a czym jestem zaniepokojony, ale nie chciałbym teraz w tym momencie tego momentu jakoś pytań tutaj dawać naszym gościom, to może tym, że w niedzielę pracują górnicy i w niedzielę pracuje Śląsk i myślę, że to nie jest dobra rzecz, ale myślę, że to będzie dyskusja na inny temat, bo Dzień Pański to jest dzień, kiedy trzeba chwałę oddać Bogu, bo bez Boga ani do proga. To nie wiem, czy to jest takie do końca śląskie powiedzenie, ale na pewno polskie i bardzo chrześcijańskie. I nasza historia pokazuje, że my bez Pana Boga i bez Kościoła katolickiego, to jako państwo mamy malutkie szanse na to, żeby pośród takich potęg, które nie są katolickie i nie są chrześcijańskie, nie oszukujmy się, które lansują całkiem nowe style życia pod każdym względem. Gender, który idzie z Europy Zachodniej. Także tutaj nie traktujmy Pana Boga jako tylko pewien margines, doczepkę, ale też stawiajmy go w centrum naszego życia. Ale ja już nie chcę tutaj zabierać czasu. Mamy kolejne telefony. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie odnośnie słyszę tych lasów, że tak będzie, jak będą sprywatyzowane. Ja dzwonię z Kujawsko-Pomorskiego. Tu już kiedyś szłam właśnie do lasu, weszłam i pani właścicielka z psem. Jak ja nie wyjdę, to ona w tej chwili po policję dzwoni i że ja weszłam na jej teren. Także to jest coś niesamowitego. Jakby jeszcze wszystkie były tak sprzedane, no to ja już nie wiem, gdzie po to powietrze można udać się na spacer. I jeszcze właśnie chciałam, jeżeli mogę spytać, właśnie słyszę o tych frankach, o pożyczce na mieszkania, co pobrali. No jest to przykre, ale też by właściwie trzeba wspomnieć, bo ja jestem babcią i wnukowi na tą książeczkę mieszkaniową, co kiedyś były na mieszkania się oszczędzało, to ładnych parę pieniędzy się oszczędzało, a w tej chwili to za tą książeczkę ma to wnuk co, cegłę może kupić. Też powinno być pomyślane o tych, to było tak oszczędzane, że to będzie na właśnie na mieszkanie kiedyś. Te książeczki są, jeszcze raz powtórzę, i co z tych parę złotych, to są dzisiaj cegłę można kupić. No właśnie bym prosiła, żeby też o tym pomyśleć, bo to jeszcze biedniejsi są ci wnukowie, już dorosły, ale nic za te pieniądze
nie mają,
jak ci co kupili, pożyczkę wzięli, dorosłe.
Tak, no. Dziękujemy no. bardzo. Dziękujemy i prosimy z Panem Bogiem, szczęść Boże.
No tak, problem za problemem. Górnictwo, teraz mamy kwestię tego kursu, takiego drastycznego skoku kursu franka szwajcarskiego, który przede wszystkim bije w nasze polskie rodziny, bo rzeczywiście wielu Polaków wzięło te kredyty we frankach szwajcarskich, chcąc no jednak trochę taniej
zaoszczędzić.
Tak. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, rzeczywiście sytuacją bardzo dla nich trudną i tutaj są potrzebne działania rządu. Przecież pani premier Kopacz, tym, którzy wzięli kredyty we frankach szwajcarskich, mówiła w czasie kampanii, że ich nie zostawi. Zapowiadała, że będą podejmowane działania, że zwróci się do Komisji Nadzoru Finansowego o wykonanie tak zwanych stres testów. No i minęło 2,5 miesiąca. Warto się spytać, co rząd w tej sprawie zrobił. Po prostu nie zrobił nic. My mamy propozycje, które są przede wszystkim oparte na idei, aby kredytobiorcy wreszcie mieli podobne prawa do banków. Tutaj te prawa muszą być symetryczne. Nie może być absolutnie tak, że tylko bank ma prawa, a kredytobiorca ma tylko i wyłącznie obowiązki i musi w tej chwili no, spłacać ogromne pieniądze przekraczające wielokrotnie wartość tego mieszkania czy wartość tego domu. To jest sytuacja też bardzo niepokojąca, która się zdarza i też pytanie, dlaczego ona bije tak bardzo mocno właśnie w Polskę.
No dzisiaj narracja rządu jest taka, że wziąłeś sobie kredyt we frankach, to sobie radź, tak? Wiele właśnie młodych osób wzięło kredyt we frankach, dzisiaj są w sytuacji bardzo, bardzo nieciekawe i te kredyty są naprawdę teraz bardzo duże. Ja chciałbym tutaj wspomnieć, bo pracuję w sektorze górniczym, sektorze wydobywczym. Teraz mamy taką zmianę pokoleniową w górnictwie. Jest bardzo wiele młodych osób, które zatrudniają się do kopalni. Dostają umowę na stałe. Taki nowo przyjęty pracownik w kopalni i mówię tutaj szczerze, zarabia na rękę 2000 zł, tak? On chciałby sobie założyć rodzinę, bierze kredyt. Nawet jeżeli ma to zdolność kredytową, dostanie ten kredyt we frankach. A teraz nie dość, że mamy taki skok wartości franka, to jeszcze rząd, obecny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego chce go wyrzucić z pracy, prawda? Takich młodych osób u nas na Górnym Śląsku, pani senator to potwierdzi, jest bardzo, bardzo wiele. Ja tutaj zazdroszczę wnukom naszej słuchaczki, że mogą liczyć na pomoc. Jest wiele osób, którzy takiej pomocy nie mają i muszą sobie radzić sami.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jerzy z Nysy, ja właśnie przesłuchuję się i nie wiem, czy zgromadzeni w studiu i ojciec Zeko dostrzegają, że rozbieżność w głosach pomiędzy tymi ludźmi, którzy dzwonią, a tymi, którzy są ostatnio do studia wprowadzani, jest coraz większa. Ci ludzie mówią po prostu różnymi językami. Jedni domagają się kartki wyborczej, dobrze wiedząc, że demokracja nie zmienia się od kartki wyborczej. Nie, gdyby od kartki wyborczej cokolwiek zależało, żadnych wyborów by nie było. Druga sprawa. Tutaj pan powiedział, że Solidarność nie była polską organizacją. Podobno pan Piotr Duda stał na czele Solidarności Śląsko-Dobrąskiej, jak to właśnie Solidarność likwidowała 23 kopalnie polskie za czasów Buzka. Jeżeli to prawda, to proszę to w Polsce ogłosić i tego pana natychmiast zdjąć. To powinno się stać we wtorek. We wtorek powinno nastąpić porozumienie wszystkich branż. Wszystkich, dosłownie wszystkich. Bo jeżeli górnicy zostawią inne branże, to inne branże zostawią również górników. I w pojedynkę, tak jak tu wszyscy mówili, Polska zostanie zniszczona. Także należy zmienić, po prostu doprowadzić do tego, ażeby istniała w Polsce jakaś reprezentacja Polski. Bo wszystkie partie, które są, już były i funkcji swojego zadania nie spełniły.
Tak.
Także to tyle mam do powiedzenia.
Dziękujemy. I prosimy.
Znaczy ja powiem tak tutaj słuchaczowi, że faktycznie nie wszystko zależy od kartki wyborczej, ale jeżeli tej kartki wyborczej nie wrzucimy do urny, to niestety wyniki wyborów będą takie, jakie są do tej pory. Musimy się zjednoczyć, musimy wspólnie iść do wyborów i to zmieniać. Czy te wybory będą wcześniejsze, czy nie, szanowni państwo, to tylko zależy od nas. No, ten rząd widać, że robi wszystko, żeby do tych wyborów wcześniejszych doprowadzić. Chcą na siłę skłócać społeczeństwo. Mieliśmy tego przykład właśnie u nas na Górnym Śląsku, jak szczuto społeczeństwo na górników, jak mówiono, ile to górnik zarabia, jaki to jest krezus. Tak? Mówiło się o szejkach węglowych na Górnym Śląsku, a to jest zupełna nieprawda. Jeżeli chodzi o Solidarność, Solidarność jest związkiem zawodowym samorządnym, jest związkiem zawodowym, który, jak sama nazwa mówi, sam się rządzi i wybierają się panowie w Związku Zawodowym Solidarność według własnego klucza, według własnego statutu i sytuacja jest jaka jest. No, mnie nie oceniać tego, jak postępuje Związek Zawodowy Solidarność. Ciężko wchodzi tutaj spór ze stroną społeczną. Ze stroną społeczną przede wszystkim trzeba używać dialogu, a to jest najważniejsze po prostu w obustronnych rozmowach.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz z Mazowieckiego.
Prosimy.
Proszę państwa, postawię jedno pytanie. Ile faktycznie ten górnik zarabia? Bo dzisiaj słyszałem, że 7 tysięcy brutto. Ja nie jestem przeciwny temu, żeby górnik tyle zarabiał. Prezes spółki ma 80 tysięcy. Ktoś mi mówią, że prezes musi tego, bo może wyjechać za granicę, bo to trzeba dobrego tego menadżera tak dalej. To widzimy, dobre menadżerowie, którzy po 80 tysięcy biorą, w tej chwili doprowadzili do stanu takiego górnictwa, jak jest. Następna sprawa. Wczoraj słuchałem pani Kopacz wypowiedź. I pani premier powiedziała króciutko, będziemy musieli restrukturyzować górnictwo, ale te cztery kopalnie, które są do restrukturyzacji, bo są zadłużone, trzeba ich odłączyć do tak zwanej poczekalni. A w tej poczekalni ma się naprawiać te kopalnie, która będzie... niepotrzebny majątek będzie się kasowało, to te potrzebne będzie się restrukturyzować, pracowników będzie się przenosić do innych kopalń, żeby mieli zajęcie. I następnie króciutko powiedziała w ten sposób i będzie się prywatyzować. No to ja się pytam, jeśli mamy górnictwo oddać w prywatne ręce i żeby sprywatyzować to, no to po prostu jest nastawienie na to, żeby górnictwo zniszczyć. Zniszczy się górnictwo, potem energetykę, a na końcu rolnictwo. Dziękujemy, nic nie mamy. I ja dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
No ja myślę, że przede wszystkim o tym już mówiłam, temu planowi, temu porozumieniu, które zostało podpisane przez związkowców i pełnomocnika rządu do spraw górnictwa, bo to on podpisywał to porozumienie. My będziemy się temu porozumieniu przyglądać. Rzeczywiście ja też nie jestem zwolennikiem tego, aby te kopalnie przeszły w prywatne ręce. Ja uważam, że to powinno państwo polskie być odpowiedzialne za ten sektor wydobywczy i zdecydowana większość tego sektora i węgla, który się wydobywa w Polsce, powinno być jednak w rękach państwowych, bo to państwo odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne. Sprywatyzowanie całej branży wydobywczej no, może doprowadzić do tego, że Polska i państwo nie będzie miało kompletnie wpływu na surowce, które są potrzebne do produkcji energii elektrycznej. To mamy tą świadomość, ja mam tego świadomość i dlatego ja osobiście jestem przeciwna takiej dzikiej prywatyzacji. Natomiast jeżeli tutaj państwo by pozostawiło sobie pakiet większościowy, to poprzez giełdę były takie pomysły dotyczące chociażby holdingu, katowickiego holdingu węglowego, gdzie to już było referendum i pracownicy zgodzili się na to, aby poprzez giełdę doprowadzić do takiej prywatyzacji, która dałaby przede wszystkim pieniądze na inwestycje, bo to o to chodzi, pozyskać pieniądze na inwestycje. Inwestycje dzisiaj są kluczem do rozwoju tej branży. Człowiek i inwestycje. Jeżeli tego nie będzie, to na pewno tego rozwoju nie będzie. Natomiast na pewno trzeba bardzo mocno pilnować tego porozumienia i tego, co dzisiaj mówi, bo tutaj, jak już też wspominałam, dzisiaj jest duża rozbieżność pomiędzy tym, co mówi pełnomocnik rządu, pomiędzy tym, co znów mówi Ewa Kopacz, jej inni ministrowie i strona związkowa. Więc trzeba pilnować, musimy wszyscy być bardzo czujni, zarówno w Senacie, teraz w tych najbliższych dniach w Senacie, ale również związkowcy muszą być bardzo czujni, ale też i przeciętny górnik musi naprawdę słuchać. Również to, co my będziemy na bieżąco informować państwa poprzez taką mamy możliwość, dziękuję tutaj telewizji Trwam i Radiu Maryja, że mamy tą możliwość, żeby informować na bieżąco państwa na ten temat, co się dzieje. Ja też będziemy mówić, co się będzie działo jutro na komisji senackiej, w której te poprawki mają być przygotowane. Te też są sytuacje kuriozalne. Stawiają nas pod murem, można by powiedzieć, senatorów Rzeczpospolitej Polskiej. Ja dzisiaj nie wiem, nad czym będę pracować za chwilę, kiedy to powinnam już mieć przygotowane materiały, żebym mogła je rozpracować, żebym mogła też skonsultować się z ekspertami od górnictwa, z ekspertami od prawa pracy, żebyśmy wiedzieli, czy my powinniśmy te poprawki poprzeć, czy też nie. To są bardzo ważne, jutro będą odbywały się bardzo ważne głosowania w komisji, a w środę zbiera się Senat, który ma tą ustawę przyjąć. No też się to dzieje dzisiaj, nie wiem, czy jest aż taka pilna potrzeba, żeby to wszystko się działo w takim szybkim tempie. Wprawdzie no, sytuacja kompanii węglowej nie jest różowa, Ale
nie była już od wielu miesięcy.
Ale to wiemy już od roku, przynajmniej od wiosny tego roku, kiedy to pana Donalda Tuska pytano, czy zlikwiduje kopalnię. Powiedział, że nie zlikwiduje, a wiemy, że sytuacja była już wtedy fatalna. Tak więc proszę nam wierzyć, że my zrobimy wszystko w Senacie, a później również w Sejmie, aby jeżeli cokolwiek będzie złego, żeby państwa, jeżeli nie uda się nam tego zablokować, bo niestety arytmetyka jest, mówi za siebie, nieubłagalna, jesteśmy w mniejszości, to na pewno będziemy państwa informować o tym, co się dzieje. A już potem no, nasza samoorganizacja wszystkich będzie musiała być wprawiona w ruch.
Ja tutaj nawiążę do pytania naszego radiosłuchacza odnośnie górniczych pensji i tej kwoty 7 tysięcy złotych. Proszę brać pod uwagę, że te 7 tysięcy złotych być może tak jest, ale jest to średnia pensja w górnictwie. Czyli na tą pensję wpływają również wynagrodzenia dyrektorów, prezesów spółek. A proszę pamiętać, że osoby, które pełnią te wysokie stanowiska w spółkach górniczych, nie mają nie są ograniczone ustawą kominową, tak? Ich pensje, ich umowy są umowami kontraktowymi. W kontrakcie mają zapisane poszczególne punkty i według tego realizowane jest ich wynagrodzenie. To wynagrodzenie w kompanii węglowej, tutaj mówiła pani senator, sięgało 80 tysięcy złotych. Dlatego też ta średnia 7 tysięcy złotych idzie w świat. Pokazuje, że górnik zarabia, górnik ma się dobrze, a wcale tak nie jest. Ja tutaj powiedziałem, że górnik nowo przyjęty zarabia niespełna 2 tysiące złotych. Górnik już z wieloletnim stażem zarabia od 2,5 do 3 tysięcy złotych plus ewentualnie praca w soboty, w niedzielę. Tutaj ojciec redaktor powiedział, że faktycznie musimy pracować w niedzielę, tak? Tak. No niestety, taka jest specyfika pracy. Tutaj kopalnia niestety musi być w ciągłym ruchu, musi być bezpośredni
oczywiście,
nadzór
jak nad najbardziej. Wyrobiskami. Natomiast utrzymać cały organizm kopalni, natomiast samo fędrowanie, nie wiem, czy się musi w niedzielę odbywać. Natomiast jest jeszcze inne pytanie, dlaczego jest tak cały system skonstruowany, że żeby zarobić jakieś takie pieniądze godne życia w tak ciężkich warunkach, trzeba pracować w sobotę i w niedzielę. Jakby nie można było całego tego systemu zmienić, więc tutaj są te wszystkie pytania. Bo oczywiście kopalnia musi 24 godziny cały czas
musi być monitorowana.
Mnóstwo ludzi musi pracować, w sensie mieć kontrolę nad tymi urządzeniami, prawda? Natomiast sam urobek, samo fedrowanie, więc ale w ogóle dlaczego trzeba pracować w niedzielę i w niedzielę jest wyższa pensja, żeby mieć w ogóle jakiś zarobek.
Godny zarobek,
prawda? W tak ciężkich warunkach i trudnych, gdzie ludzie, proszę państwa, ryzykują życie każdego dnia. No z całym szacunkiem na przykład jakiegoś urzędnika w tej chwili, no nie? On kiedy idzie do pracy i siada za biurkiem, no każdego dnia nie ryzykuje swojego życia. No może się poślizgnąć, złamać nogę, jasne, że tak, ale tu jest ryzyko życia, że nie wyjedzie z tego, więc też no jakoś tak naciskam na te rzeczy, żeby też mieć świadomość, o czym my mówimy, prawda? No, ale mamy kolejne telefony, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Helena z Krakowa.
Witamy Panią Helenę.
Nurtuje mnie taka jedna sprawa, że bardzo często w Radiu Maryja słyszy się, że żebyśmy się obudzili, żebyśmy zaczęli dobrze wybierać, chodzili do wyborów, a przecież my rzeczywiście tylko chodzimy do wyborów, bo my już nie wybieramy. I zastanawiam się, czy jest już tak bardzo źle w Polsce, że nawet w Radiu Maryja i ojciec Tadeusz Rydzyk także mówi, że źle wybieramy. Czy jest już tak źle w Polsce, że nie można powiedzieć prawdy, że wybory to już nie jest wybieranie, tylko chodzenie do wyborów? Czy po prostu grupa osób, Polaków, którzy jeszcze z wielkim pietyzmem chodzą głosować, to są właśnie ci, których można obarczyć całym złem, które dzieje się w naszej ojczyźnie. No i jeszcze tych, którzy nie chodzą do wyborów, bo już po prostu nie mają siły, bo już nie wierzą, że to są wybory. I to jest bardzo trudne, jeśli się słyszy, że ci, którzy są najniżej, którzy już nie mogą się bronić ani nigdy nie będą nigdzie zaproszeni do żadnej audycji, żeby powiedzieć prawdę. Ja już od dawna chcę zadzwonić i powiedzieć tylko to jedno, że jest to bardzo przykre, kiedy się słyszy. Jeśli jeszcze słuchacz to mówi, zadzwoni i mówi, obudźmy się, idźmy do wyborów, wybierajmy dobrze, a przecież to już musi być bardzo źle w naszej ojczyźnie, jeśli nawet w Radiu Maryja nie usłyszymy prawdy, my, szarzy, wyborcy, że już nie wybieramy, tylko chodzimy do wyborów. Raz wprawdzie słyszałam takiego człowieka, który tak stwierdził i bardzo się z tego ucieszyłam, ale przestańmy się oskarżać, bo jeśli nas, którzy najniżej stoimy, jest nam najtrudniej, my wybieramy między lekarstwem a chlebem. I jeśli się nam jeszcze rzuca takie oszczerstwa nieprawdziwe, bo to już nie są wybory, to wtedy już nie mamy nadziei.
Rozumiemy, dobrze.
A jak człowiek traci nadzieję, to
tak,
no
najgorszą
przepana.
Rzeczą jest stracić nadzieję, jasne, i się zniechęcić.
Szczęść Boże,
Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Ja tylko chcę przypomnieć, tak zaraz Państwu, naszym gościom oddaję telefon, ale w 75 roku został wydany dokument Kościoła, który mówił o tym, że Kościół katolicki nie miesza się w praktykę polityczną, to znaczy tak było przed soborem, że biskupi byli senatorami, księża byli wybierani na posłów, więc po drugim Soborze Watykańskim biskupi nie są senatorami, księża nie są posłami, nie mieszamy się w praktykę polityczną, ale ten dokument, myślę, że jest jeszcze wiele innych dokumentów, mówi, że chrześcijanie mają obowiązek angażować się w życie społeczno-polityczne. Mają obowiązek. I zatrważającą rzeczą w Polsce jest właśnie to, że 50% ludzi w Polsce, w tym katolickim kraju, 50% nie od wczoraj, ale od wielu lat, lat nie spełnia tego podstawowego obowiązku angażowania się w to dobro wspólne, które nazywa się Polska. I tutaj my nie tracimy nadziei i nikt z nas nadziei nie chce tracić, niemniej jednak mamy obowiązek po prostu pobudzać społeczeństwo i pobudzać w sensie, żeby myśleć, żeby analizować, żeby pomagać Polsce, pomagać ludziom, bo jest to jedna z form zawłaszczania umysłowości człowieka, mówiąc, nie macie się czym przejmować, róbcie co chcecie, nic się nie stało. To, co jedna tutaj pani powiedziała w telefonie, że miała być dyskusja na temat górnictwa z wicepremierem czy z ministrem, a pokazali wywiad z jakimś sportowcem czy z kimś, prawda? To też jest element manipulacji z świadomością, społeczeństwem. No ja już oddaję głos tutaj do studia naszym gościom.
No, jeśli chodzi o te wybory samorządowe, które były, to mamy tą pełną świadomość, że one zostały sfałszowane i że wyniki tych wyborów zostały zwyczajnie spreparowane. Gdyby już rzeczywiście nie mówić o tych fałszerstwach, które miały miejsce w poszczególnych komisjach, ale już samo przygotowanie tej słynnej książeczki w taki sposób, to był jeden wielki fałsz i jedno wielkie nastawienie na to, aby właśnie z tego wynikł ten sukces Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kuriozalna sprawa. Natomiast my jako Prawo i Sprawiedliwość zrobiliśmy wszystko, żeby to przede wszystkim nagłośnić, żeby to sprawdzić, żeby to zweryfikować. W wielu miejscach się udało. Ja już tutaj mówiłam o Raciborzu, że rzeczywiście tam doszło do sytuacji podmiany wręcz list kart do głosowania w dużej ilości i to miało wpływ na wynik wyborów. W związku z tym tamte wybory będą powtórzone. Wiele takich miejsc w Polsce jest i my powinniśmy jak najbardziej brać udział w marszach, które są organizowane sukcesywnie w tej chwili w różnych miejscach kraju, w proteście przeciwko temu sfałszowaniu tegorocznych wyborów samorządowych. Przed nami wybory prezydenckie. Do tego się już też przygotowujemy. Prawo i Sprawiedliwość będzie powoływało jak gdyby taką drugą komisję wyborczą, która będzie monitorowała. Wiemy, że w tych wyborach się w ogóle zawalił system informatyczny. To jest rzecz skandaliczna. Nie można dzisiaj sprawdzić, ile w jakiej komisji, kto dostał głosów. Te wywieszone listy, te wywieszone wyniki do głosowania w wielu wypadkach wisiały godzinę, dwie, znikały i obecnie nie ma możliwości żadnej weryfikacji. Tej sytuacji.
Pani senator, to co jeszcze powtórzę raz, co mówił pan Waszczykowski, pan minister, że to jest to, w tym nowoczesnym sposobie rozwiązania bezpieczeństwa Polski, to też jest zagrożenie bezpieczeństwa Polski. Przeprowadzenie w ten sposób wyborów jest zagrożeniem bezpieczeństwa Polski, bo to ma daleko idące konsekwencje dla bezpieczeństwa naszego kraju. I ja dzisiaj czytałem gdzieś w gazecie Rzeczpospolitej czy w jakiejś innej, że jest coraz więcej tych właśnie informacji, że w wielu miejscowościach wybory były źle zrobione i teraz jest takie pytanie, że nie chcę tutaj nowego tematu wprowadzać. Jak opinia publiczna ma być informowana? Czego powinna opinia publiczna oczekiwać w tym momencie od elity, która rządzi, czy która ma... czego my powinniśmy od was, proszę państwa, oczekiwać? Jakie są wasze zadania wobec sytuacji takiego kryzysu?
To jest rzeczywiście kryzys demokratycznego państwa bardzo wielki. Niestety zauważcie państwo, że też media tego głównego nurtu
nie mówią o tym.
Robiły wszystko, żeby to przykryć, albo to wyśmiewają, a to problem jest naprawdę bardzo poważny. Jeżeli ja rozmawiam z jednym z dyrektorów Wojewódzkiego Biura Wyborczego i on mówi, że system informatyczny nie może być uruchomiony, dlatego że oni nie wiedzą, co się tam wkradło, że tam były jakieś hakerskie tąpnięcia i oni nie wiedzą w momencie, że gdyby go uruchomili, to mogłyby być przeróżne wyniki. No to słuchajcie państwo, to jest sytuacja no, kuriozalna. To się nadaje, ja już nie powiem gdzie. No.
Ale jeśli chodzi, pani senator, ja tak, przepraszam, tak chwycę za język, za to ostatnie słowo. Ja bym tutaj nie używał słowa kuriozalna, bo kuriozalna to może być w operze albo w operetce. Tak. Tutaj jeśli chodzi o państwo 30-paromilionowe tak, w centrum Europie.
To jest sytuacja dramatyczna.
O właśnie, to raczej takie tak. słowo bym, przepraszam bardzo, że tak. Przepraszam bardzo, bo to tak brzmi delikatnie kuriozalna. Tutaj są konsekwencje. Nie wiadomo kto, co, jakie siły tutaj rozpracowują to państwo.
Do tych sfałszowanych wyborów samorządowych, o których mówimy, dobrze odpowiada cytat, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, prawda?
To Lenin czy Stalin powiedział.
Tak jest klasy w każdym bądź razie historii. I te wybory samorządowe bez wątpienia były sfałszowane i taką samą sytuację mieliśmy, dramatyczną sytuację w Jaworznie. Tutaj Fundacja Rozwoju Patria, która sympatyzuje z Radiem Maryja, złożyła protest wyborczy i co się okazuje? Ten protest wyborczy został zgłoszony do sądu i fundacja otrzymała, prezes Fundacji Patria, pan Andrzej Opitek, otrzymał odpowiedź, że powinien donieść do sądu wykaz po prostu przewodniczących komisji poszczególnych krok po kroku, tak jakby tego nie mógł zrobić sąd, prawda? Który ma takie informacje.
I mamy kolejne telefony, prosimy. Halo? Tak?
Nie będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze.
Witold z Warszawy mówi.
Witamy.
Przysłuchiwałem się dłuższy czas. To już przez radio i przez linię telefoniczną. I jestem zatworzony. Państwo w studio, mam nadzieję, że mnie słyszą.
Tak? Słyszymy, proszę bardzo, proszę bardzo.
Fajnie, bardzo fajnie. Bo tutaj jakby jest sytuacja patowa, ponieważ nasze państwo jest pod okupacją i musimy to bardzo serio brać pod uwagę. I nie silić się na to, że ktoś nas oszukał, że ktoś tutaj nam coś robił wbrew, tylko po prostu jest to sytuacja bardzo krytyczna. I co państwo na to powiedzą? Przecież to już się stało faktem. Na Ukrainie jest wojna i teraz ile będziemy czekać, żeby tutaj było coś takiego? Górnictwo, kopalnie nam zabierają, tak? Zostało coś w Sejmie przegłosowane, tak? Czy nie? Jaka jest sytuacja?
I jakie może pytanie, żeby sformułować pytanie, wtedy pani senator z panem radnym będą odpowiadać. Gdyby pytanie sformułować, tak? Dokładnie.
No dobrze, to jaki jest status właśnie na Śląsku w tej chwili?
Status czego?
To w Sejmie.
Chodzi o górnictwo. Tak, ja już tłumaczę, już mówię. No w Sejmie została przegłosowana ustawa, mówiąca o likwidacji tych czterech kopalń, tego planu, który w 7 stycznia pani Ewa Kopacz wyłożyła publicznie, nagle, bez żadnych konsultacji, podjęto decyzję o likwidacji czterech kopalń. Sejm bardzo szybko przegłosował ustawę likwidacyjną i przekazał tą ustawę do Senatu. Senat oczywiście też bardzo szybko, przewodniczący zwołał posiedzenie Sejmowej Komisji, Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, która obradowała w sobotę, w ten sam dzień, kiedy podpisano porozumienie. Została przerwana, przewodniczący ogłosił przerwę i jutro ta komisja zbiera się ponownie, aby już zmienić tą ustawę tak i dostosować ją do warunków tego porozumienia. I naszą rolą jutro będzie przede wszystkim sprawdzenie, czy to porozumienie, czy te poprawki, które przygotuje rząd do tej ustawy, czy w ogóle to jest możliwe, czy w ogóle możliwe jest poprawienie tej ustawy, od tego trzeba rozpocząć. Czy możliwe jest takie przygotowanie poprawek, które będą wniesione i będą one konstytucyjne. W moim przekonaniu cała ta ustawa jest niekonstytucyjna, ona powinna być przygotowana od nowa, zgodnie z tymi obietnicami dzisiaj, bo to tylko jest obecnie na etapie obietnicy, że żadna kopalnia nie zostanie zlikwidowana i ludzie nie będą tracić miejsc pracy. Takiej ustawy ja oczekuję. Co nam jutrzejszy dzień przyniesie, obiecuję, że będziemy państwa o tym szczegółowo informować w każdej chwili.
ta ustawa górnicza, tutaj nawiążę do słów pani senator, jest też takim znakomitym przykładem na to, że polski rząd, rząd Ewy Kopacz nie ma pomysłu na polskie górnictwo i w tej ustawie dał temu wyraz. Nawiążę tutaj jeszcze do słów naszego słuchacza. Tak, ja się zgodzę, tutaj tracimy swoją suwerenność, przede wszystkim suwerenność gospodarczą. Poruszyliśmy ten temat już w telewizji Trwam, ja to powtórzę. Nie musimy tutaj mieć swoich sąsiadów z karabinami, z czołgami. Wystarczy, że zabiorą nam naszą suwerenność gospodarczą, zabiorą nam nasze górnictwo, zabiorą nam polskie lasy i będziemy całkowicie uzależnieni już od naszych sąsiadów tutaj zza zachodniej granicy.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziewczyna.
Teraz i zawsze.
Marian z Górnego Śląska.
Witamy.
Zabrze.
No, Zabrze. Szczęść
tak,
Boże.
Tak, Zabrze. Byłem tam przed tym domem muzyki i tańca z Piotkiem Dudo. No, pani senator, pani Klotz, panią bardzo szanuję, ale kochana, wy tam nie zrobicie nic. Oni mają większość. Źle się stało. Z jednej strony może i dobrze, że te porozumienie podpisano, ale to jest tylko takie zaspokojenie po prostu tymczasowe. Oni bedoparni mają większość w parlamencie. Nie wolno było przerywać, trzeba było do obalenia tego rządu na czele z tym prezydentem. To są niszczyciele nasze. Wy nie zrobicie nic. Ja wiem, co się dzieje, ja też na stanowisku pracuję i na przetargi jeżdżę i też i to jest wszystko, to już jest mafia. Halo?
Tak, jesteśmy.
Tak, słyszymy.
To już jest mafia. Nie zrobimy nic. Tu trzeba doprowadzić do wyborów, nawet może i radykalnie i ostro. Niestety. Niestety. Do tego doszło. Oni się nie cofną przed niczym, to są konfidenci, kolaboranci. To nie są polskie rządy, na żywy Bóg. Ja mogę nazwisko powiedzieć. Ja się nie boję, ja się nikogo nie boję, jako się Boga boję, a takich durni ja się nie boję. Ale mnie na sercu leży Bóg, honor, ojczyzna. Zginiemy, zobaczycie, nie zrobimy nic, oni to zniszczą. Nastawienie jest takie, żeby zniszczyć polską gospodarkę. I wy macie rację, ale wy nie zrobicie nic, bo macie mniejszość w parlamencie, oni przeforsują wszystko, im nie zależy na tym. Oni już się nakradli, nachłapali i teraz grają z nami jak tylko są. A odnośnie wyborów, oczywiście przy wyborach muszą być nasi ludzie. I tam nie ma cackania. Jak to jest możliwe? My nie mamy sądów, tu trzeba wszystko przebudować, całe struktury państwa od podstaw. Policja, sądy, prokuratury. Ja wiem co ja mówię. Ja byłem 2 razy internowany, ja też na kopalni pracowałem, mnie z kopalni zabrali. Ja byłem ostrym działaczem. Tu nie zrobimy nic. Ja wiem, jakie jest nastawienie i z kim my gramy. Tu nie ma owijania w bawełenkę. Kościół musi pomagać nam. Czemu się biskupi wycofali z marszu w Warszawie? PiS nie może młodzieżówki atakować. Musimy iść razem, wspólnie. I z Wszechpolską, i z panem Zawiszą. Tu nie ma już przelewek, nie ma na co się oglądać, nie ma czasu na nic. Tu trzeba ratować Polskę, polską gospodarkę. Szczęść Boże, pani, wszystkiego najlepszego, z Bogiem.
Z Bogiem, szczęść Boże.
Z Bogiem.
Pani senator?
No tak, tutaj nie sposób się nie zgodzić z panem. Musimy ratować polską gospodarkę, musimy ratować nasz kraj. My możemy robić to oczywiście w granicach prawa. Musimy w Sejmie, w Senacie zajmować określone stanowiska. Mamy świadomość tego, że dzisiaj nie mamy większości. Ale z drugiej strony ja liczę, wierzę, mam nadzieję w to, że tą większość będziemy mieć i kolejne wybory to będzie sukces Prawa i Sprawiedliwości i sukces tych właśnie Polaków, którzy dzisiaj popierają te górnicze protesty. Tutaj jest, trzeba się zastanowić, czy i to myślę, że związkowcy i Solidarność i nie tylko Solidarność, bo tam przecież były inne związki zawodowe również zdecydowały o podpisaniu tego porozumienia. Biorą to na swoją odpowiedzialność. To też jest ich odpowiedzialność. Co z tego porozumienia wyniknie dla polskiego górnictwa, co wyniknie dla Śląska, co wyniknie dla Polski. My będziemy oczywiście tego bardzo mocno pilnować, strzec, aby ono było zrealizowane. Natomiast też pan ma 100% rację, że my większości nie mamy. Możemy tylko państwa w tym momencie, to co już o czym powiedziałam, informować, a już nasza wspólna organizacja i struktury Prawa i Sprawiedliwości i wspólnie ze związkami zawodowymi i różnymi organizacjami społecznymi możemy naprawdę dużo. Pamiętamy również marsze w obronie telewizji Trwam, kiedy to jednak społeczeństwo się autentycznie zmobilizowało, ruszyło i w pewnym sensie to się udało. Te marsze, protesty, organizacje społeczne i samoorganizacja społeczeństwa, widać dzisiaj, że to jest wielka siła i tej siły rzeczywiście ten rząd się przestraszył. Bo to, że doprowadzono do tych rozmów, że doprowadzono do tego porozumienia, to tylko dlatego, że Piotr Duda ogłosił, że będzie strajk generalny. A z czym się wiąże strajk generalny, no to co jak co, ale ta władza jednak wie, przecież również pani premier Kopacz była tą główną organizatorką miasteczka wtedy w 2007 roku pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, wtedy był to pan prezes Jarosław Kaczyński. Pani Ewa Kopacz doskonale wie czym taki strajk generalny mógłby się skończyć, dlatego też szybko pospieszyła do Katowic, by dogadać się ze związkami zawodowymi. Ale ja myślę, że ta sprawa się nie kończy. Jeżeli jakiekolwiek ruchy będą czynione wbrew temu porozumieniu, no to myślę, że i Solidarność, i te inne związki zawodowe ruszą do działania. My będziemy wspierać, tak jak przez te ostatnie kilka dni, te 10 dni w pełni wspieraliśmy, popieraliśmy, pomagaliśmy. Nasi członkowie się mocno też angażowali w poszczególnych kopalniach, poszczególnych samorządach, również w Sejmiku Województwa Śląskiego. Przecież to z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości została podjęta uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego. Tyle, ile możemy, zrobiliśmy. My sobie jako Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie mamy nic do zarzucenia. Zrobiliśmy bardzo wiele ku temu. Zrobił wiele pan Andrzej Duda, nasz kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pani prezes Beata Szydło, pan premier Jarosław Kaczyński osobiście był pod kopalnią Pokój i rozmawiał z górnikami, z żonami górników i klub parlamentarny. No, w moim przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj stoi na wysokości zadania i jest jedyną siłą polityczną, która jest w stanie z pomocą oczywiście społeczeństwa, państwa dokonać zmiany w tym kraju.
Ja powiem więcej, Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. Tutaj nie można tak zapomnieć o zaangażowaniu polityków związanych ze środowiskiem Zbigniewa Ziobro i Solidarnej Polski.
I Polski razem również.
Ten postulat podpisany, porozumienie podpisane ze strony społecznej ze stroną rządową jest takim swoistego rodzaju, pani senator, egzaminem wiarygodności dla strony społecznej, tak? To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast przyszły rząd, my teraz nie mamy większości w rządzie, ale jestem święcie przekonany o tym, że taka większość w rządzie będzie. To będzie większość Zjednoczonej Prawicy. To będzie rząd uczciwości, wiarygodności i kompetencji, a świadectwo tego, jak walczy się z patologiami w górnictwie, dał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rządach Jarosława Kaczyńskiego. No, pani senator dobrze pamięta, jak niczym gorącym żelazem wypalano patologię w górnictwie. Tak ścigano korupcję, ścigano osoby związane z mafią węglową i te osoby teraz na Górnym Śląsku tego właśnie się boją. Boją się, że zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, a to ich nie minie. Proszę mi wierzyć.
Ja przypominam sobie moje początki w Sejmie w 2005 roku. Moja pierwsza interpelacja to właśnie dotyczyła nieprawidłowości w kopalni Budryk. Wówczas przyszli szefowie Solidarności tejże kopalni do mnie z dokumentacją. No ja rzeczywiście w tym momencie włosy mi stawały dęba, bo po prostu to była niesamowita historia. No oczywiście też miałam takie sytuacje, kiedy to pisano do mnie listy pod tytułem: nie chcemy pani zabić, chcemy panią porwać. Pracownicy policji proponowali mi ochronę. Ja oczywiście z tego zrezygnowałam wtedy. No to ja wiem, co to znaczy, narażać się tym wielkim bosom, którzy po prostu żerują też dzisiaj na górnictwie.
I trzeba mieć świadomość, że osoby publiczne, jak politycy, senatorowie, politycy, szczególnie z tej dzisiaj opozycyjnej strony, są ludźmi, których już mordowano przecież w Łodzi. Został zamordowany, zastrzelony polityk przy biurku pana Waszczykowskiego, prawda? Parę lat temu napad na posła PiSu, więc no, rzecz dramatyczna. Powoli nasz program dobiega końca, jest 26 minut po 23, ale jeszcze mamy telefony, więc może na koniec odbierzmy te telefony i podsumujmy też naszą dyskusję. Prosimy bardzo, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo proszę.
Tak. Ja do mnie dzwonię.
Konkretne pytanie, bo już mam bardzo mało czasu, tak?
Ja mam takie pytanie. To znaczy, jak mogą wygrać pisowcy, napis, głosujemy zawsze, ale Platforma daje pracę tym, którzy będą głosować. I ludzie czasem nie należą do Platformy, ale mają pracę i oni są pilnowani, żeby głosowali zawsze na Platformę. Przerwów administracji jest ogromny.
Dziękuję bardzo. Dzięki.
To jest jedna sprawa. Tak. A druga sprawa, to mam takie pytanie do pani senator. Kto będzie to znaczy, kto ponosi koszty, bo wiem, że są 5 bloków wykupionych przez Rosję i w Polsce one są administrowane, tam nikt nie może wejść, tam kiedyś Kirjanow opowiadał, że jak Polacy będą się bardzo upominać, to guzitek się przyciśnie i Warszawy nie ma. Później drugi taki pan Iwanek rosyjski wyszedł i mówi tak, Polacy to są nasi młodsi bracia, ale głupie. I nikt nie potrafił, ani prezydent, ani premier nie potrafił stanąć w obronie polskiego narodu, że został po prostu ubliżono mu.
O bloki w Warszawie, tak?
W Warszawie jest 5-7 było.
Jest bardzo już późno, tak jest. Dziękujemy bardzo. Pani senator tutaj nosi goście. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, pani senator.
Szczęść Boże.
Nie znam tej sprawy, powiem szczerze, tych bloków nie wiem. Natomiast tak podsumowując już, bo chyba do tego będziemy zmierzać, no przede wszystkim faktycznie najważniejsze dla nas są dzisiaj te wybory i prezydenckie, i parlamentarne. Po to, żeby zmienić Polskę, musimy wygrać wybory. Bez względu na to, w jaki sposób się to stanie, czy to się stanie wcześniej, czy to się stanie dopiero na jesień, my musimy wygrać wybory w sposób demokratyczny i musimy wszystko zrobić, aby ta demokracja w tych wyborach zafunkcjonowała. To jest nasza też rola takiej wewnętrznej kontroli i wewnętrznych mechanizmów, które przygotowujemy w Prawie i Sprawiedliwości. Ale ja jeszcze na ten koniec powiem państwu o tej sprawie, o której już mówiłam. Mam gorącą prośbę. Proszę wszystkich o zaangażowanie w tych najbliższych wyborach, bo najbliższe wybory mamy już w lutym, 8 lutego. Tak przypada niedziela, tak? I w niedzielę idziemy głosować w okręgu na Śląsku, w Mysłowicach, w Tychach i w powiecie bieruńsko-lędzińskim są wybory uzupełniające do Senatu. Chciałabym, żeby ten mój sukces, który mieliśmy, Prawo i Sprawiedliwość miało w Rybniku, zostało właśnie powtórzone i potwierdzone, że Śląsk się zmienia, że Śląsk głosuje na Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość na Śląsku zwycięży. Tam na tym terenie jest kilka kopalń. Dobre kopalnie, to jest Ziemowit, to jest kopalnia Piast, kopalnia Mysłowice również, ale bardzo proszę, każda kopalnia może być zagrożona. Górnicy, mieszkańcy tego terenu, głosujcie na naszego kandydata, pana Czesława Ryszkę, osobę, która jest państwu znana, jest to dobry kandydat, uczciwy, rzetelny i na pewno będzie w Senacie nam bardzo potrzebny.
Dziękujemy i prosimy
pełna
pana też.
Pełna mobilizacja, wszystkie ręce na pokład, głosujmy na Zjednoczoną Prawicę i te wybory wygramy, zwyciężymy, będziemy mieli większość parlamentarną. Ja jeszcze pokrótce odniosę się do słów naszej radiosłuchaczki. Pani wymieniła system, w jaki sposób nagradzani są członkowie Platformy Obywatelskiej, to jest klasyczny nepotyzm, tak? To jest klasyczny nepotyzm, to jest to wszystko, czym różni się Zjednoczona Prawica od Platformy Obywatelskiej. Jeżeli nie chcemy mieć tego typu zdarzeń, że stanowiska rozdaje się według klucza partyjnego, to trzeba głosować na Zjednoczoną Prawicę, trzeba głosować na Solidarną Polskę, Prawo i Sprawiedliwość i Polskę Razem. Zwyciężymy, wierzę, że w przyszłych wyborach będziemy mieli już większość i będziemy samodzielnie rządzić.
Pamiętajmy Czesław Ryszka.
Ja mam takie nieodparte wrażenie, dziękując za piękną rozmowę z panią senator Izabelą Kloc, którą gościliśmy dzisiaj w Radiu Maryja, i z panem Marcinem Kozikiem, radnym miasta Jaworzna, że też musimy się naprawdę dużo modlić. Dużo modlić, bo bez pomocy Pana Boga to nasi słuchacze chyba mają takie głębokie wyczucie. Jesteśmy tak trochę bezradni, ale z drugiej strony z Panem Bogiem, jak mówi psalm, choćby 10 tysięcy padło po Twojej prawicy, Ty się nie zachwiejesz. Dlatego dziękujemy za to, że i życzymy Państwu dużo odwagi, dużo mądrości Ducha Świętego, dużo takiego rozeznania duchowego w całej tej sytuacji, bo łatwo jest też krytykować polityków, prawda? Natomiast ja tak osobiście mówię, że politycy to jest bardzo trudny zawód. Bo nawet ci, którzy się sprzedają, czy może jakoś zdradzają, nie wierzę w to, że mogą spać spokojnie. Nie wierzę w to, że można żyć spokojnie. Piękna jest rola polityków, którzy żyją w zgodzie ze swoim sumieniem, reprezentują Polskę i jeszcze przyznają się do wiary. Tak jak pani senator nosi na swojej szyi krzyżyk i nie wstydzi się tego krzyżyka, a nie wszędzie w Europie mile byłoby to widziane, kiedy kobieta na swojej szyi nosi krzyżyk, prawda? Więc życzę odwagi, dużo Ducha Świętego, żebyśmy się nie zniechęcali i też po prostu, żebyśmy pamiętali o modlitwie. Wszystkiego dobrego, Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.